Mówi się, że największą wartością w biznesie są ludzie. Tyle, że znaleźć odpowiednich ludzi wcale nie jest łatwo i wiem o tym z własnego doświadczenia. Kiedy rozpoczynałem wydawanie czasopisma Branża Dziecięca, prawie wszystko robiłem sam. Nie było mnie wtedy stać na pracowników. Później pismo zaczęło zarabiać i z czasem zacząłem myśleć o tym, żeby przekazać moje zadania komuś innemu. Doszedłem do wniosku, że osoba, która mogłaby mnie zastąpić, musiałaby spełniać dwa warunki. Być doświadczonym redaktorem naczelnym i równocześnie ekspertem w branży artykułów dla dzieci. Niestety, nikogo takiego nie udawało mi się znaleźć. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy pojechałem do Londynu na konferencję Youpreneur Summit. W ramach tej konferencji odbywały się sesje Mastermind i poprosiłem osoby siedzące przy moim stoliku o radę, gdzie mam szukać następcy. Pojawiały się różne rozwiązania, ale żadne z nich mi nie pasowało. W końcu członkowie mojej grupy podsumowali, że problemem nie jest brak odpowiednich kandydatów. Problemem jest to, że to ja nie chcę nikomu oddać tej pracy. Wróciłem do domu, przemyślałem wszystko jeszcze raz i olśniło mnie, że kiedy ja zaczynałem wydawać czasopismo, nie byłem ani doświadczonym redaktorem naczelnym, ani nie znałem się na zabawkach, wózkach i fotelikach. Doszedłem do wniosku, że jeżeli zatrudnię kogoś, kto jest dobry w jednej z tych dziedzin, to będzie w stanie szybko nauczyć się drugiej. Kilka tygodni później zatrudniłem Urszulę, która okazała się strzałem w dziesiątkę i bardzo szybko przejęła ode mnie wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem branży dziecięcej. Mojemu dzisiejszemu gościowi delegowanie i budowanie zespołu przychodzi dużo łatwiej niż mnie, a jego biznes rozwija się z zawrotną prędkością. Opowie nam, od czego zacząć i co zrobić, żeby po prostu było dobrze. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 312 odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Wraz z moimi gośćmi dzielę się w nim wiedzą na temat skutecznego budowania i rozwijania swojego biznesu. Trudno wyobrazić sobie sukces większości firm bez ludzi. Ważni są oczywiście klienci, bo ktoś powinien kupować nasze produkty czy usługi, ale kluczowe są także osoby, które pracują z nami nad tworzeniem tych produktów i usług. Odpowiednio dobrany zespół odciąży nas w zadaniach, będzie służyć swoją radą, doświadczeniem i świeżym spojrzeniem. Porozmawiam dzisiaj z człowiekiem, który zbudował taki właśnie zespół, dzięki czemu ma czas na wymyślanie i realizowanie projektów wartych milionów. Dostałem ostatnio bardzo miłą wiadomość od słuchacza. Napisał, że pewnego dnia zapomniał wziąć z domu słuchawki do smartfona, ale ostatecznie postanowił po nie wrócić, bo przypomniał sobie, że to poniedziałek. Co z tego, że poniedziałek? Ano to, że w poniedziałki wychodzą nowe odcinki podcastu Mała Wielka Firma. Jak widać, pamięć ludzka bywa zawodna, więc jeśli chcesz dostawać przypominajkę za każdym razem, gdy nagram dla Ciebie coś nowego, zasubskrybuj lub obserwuj podcast w swojej ulubionej aplikacji. Za chwilę porozmawiam z moim gościem o budowaniu sprawnie działającego zespołu, wcześniej jednak recenzja książki o tworzeniu firmy opartej na marce osobistej. O tej książce opowie Justyna Kopeć, ekspert i trener budowania marki osobistej.
Marka osobista to Ty, ale definiuje się ona w oczach Twoich odbiorców. Ostatnio na mnie niesamowite wrażenie zrobiła książka Chrisa Duckera Yourpreneur. Tytuł skomplikowany, ale tak naprawdę chodzi o to, w jaki sposób budować firmę opartą o siłę Twojego imienia i nazwiska. Książka składa się z trzech rozdziałów, które dla mnie, w mojej interpretacji, stanowią taki kompletny sposób, kompletną strategię na budowanie firmy opartej właśnie o siłę własnego imienia i nazwiska. W pierwszym rozdziale budowania spotkać się musisz na początek z samym sobą, bo musisz ustalić, kim Ty w ogóle jesteś. Następnie do kogo Ty mówisz, czyli kim jest Twój klient. Oraz jeden komunikat będziesz głosił. Czy w swoim domu, na stronie internetowej, czy na ziemi urzeczonej, czyli w mediach społecznościowych. Drugi rozdział dotyczy sprzedawania. I w sprzedawaniu bardzo ważne jest przede wszystkim to, żeby była informacja o Tobie rozpowszechniona. Ponieważ kupowanie będzie tak naprawdę naturalną konsekwencją edukacji Twojego klienta, Twojego rynku. Musisz przedstawić się jako ekspert w związku z tym, musisz budować swój krąg biznesowy i musisz budować listy mailingowe, bo ci one stanowią podstawę Twojej niezależności, stanowią Twój kapitał do tego, żebyś mógł funkcjonować bezpiecznie na rynku. I trzeci rozdział to w końcu zarabianie. Zarabianie, w którym musisz zastanowić się nad tym, i Chris Duckera przez to przeprowadza, co przede wszystkim sprzedajesz. Następnie zastanowić się, w jakim ekosystemie, oraz ustalić strategię cenową, bo bardzo często my produkty wysokomarżowe tak naprawdę stawiamy na początek tej ścieżki, na przykład coaching i konsultacje, a powinny być one na końcu tej drogi klienta. Musisz zastanowić się też, na jakim rynku działasz. To wszystko jest zebrane naprawdę w bardzo dla mnie przejrzysty system budowania marki osobistej. Ja Ci polecam tą lekturę, tym bardziej, że też możesz sięgnąć do narzędzi online'owych, które Chris Dagger poleca w tej książce. Myślę, że pokażę Ci na inne perspektywy na budowanie marki osobistej i że dużo case'ów wykorzystasz. Zresztą jak czytałam tą książkę, to non-stop, co chwila zakreślałam różne rzeczy, które po prostu sprawiały, że moja perspektywa patrzenia na firmę oraz na własną markę osobistą się zmieniała. Polecam serdecznie.
Proszę, jaki zbieg okoliczności. Książka, o której mówiła Justyna, miała swoją prapremierę na konferencji Youpreneur Summit, o której wspominałem na początku tego odcinka. Dzięki temu mam u siebie oryginalne wydanie i to z autografem autora, Chrisa Duckera. Dlatego z przyjemnością dołączam się do tej rekomendacji. Link do polskiego wydania książki Youpreneur, jak zwykle w notatkach. Będę wdzięczny, jeśli Ty też pójdziesz w ślady Justyny i zechcesz podzielić się ze mną i innymi słuchaczami wrażeniami z lektury ciekawej książki biznesowej. Wszystkie informacje na temat tego, jak przygotować taką recenzję, znajdziesz na maławielkafirma.pl/książki. A teraz przejdę już do mojego dzisiejszego gościa. Naszą rozmowę nagraliśmy podczas tegorocznej konferencji Małej Wielkiej Firmy w Warszawie. Wzbudziła ona, ta rozmowa, chociaż cała konferencja również, wiele emocji wśród uczestników. Od mojego rozmówcy dowiedzieliśmy się na przykład, że odpowiednio dobrany zespół pozwala na długie kąpiele w wannie i spacery po lesie, które sprzyjają bardzo kreatywnemu myśleniu. Albo że negocjowanie wynagrodzenia może trwać 5 sekund. Albo że jednym z lepszych miejsc do prowadzenia rekrutacji w Białymstoku jest zoo. Można się temu wszystkiemu dziwić, ale prawda jest taka, że ten człowiek zbudował zdalny zespół, który świetnie działa i naprawdę przyczynia się do rozwoju jego firmy. Właściciel tej firmy buduje swój biznes bez pośpiechu i bez zażynania się, a nazywa się Maciej Aniserowicz.
Nie odkryję przed Wami Ameryki, jeżeli powiem, że budowanie firmy to jest potężne wyzwanie. Musicie znaleźć taki produkt i taką usługę, która dotrze do Waszych odbiorców, która podbije ich serca. Ale oprócz tego ważne jest to, żeby umieć, to jest to też trochę, o czym mówiła Monika Serek wcześniej, żeby zbudować zespół, żeby znaleźć podwykonawców, którzy dowiozą Wam rzeczy jakościowo i na czas. I o tym będzie mówił właśnie nasz kolejny prelegent, emerytowany programista, wyznawca biznesu w rytmie Dolce Vita, twórca internetowy i, jak sam o sobie mówi, prawie influencer. Rekordzista Polski w sprzedaży kursu online. Kampania sprzedażowa programu Droga Nowoczesnego Architekta, to jest taki kurs dla architektów oprogramowania, zorganizowana w ubiegłym roku przyniosła 6 milionów przychodu. I możecie o tym posłuchać w 294 odcinku Małej Wielkiej Firmy. I znowu wracamy do formuły wywiadu, więc ja na scenę zapraszam Maćka Aniserowicza i Marka Jankowskiego. Wielkie brawa!
Cześć Maćku!
Dzień dobry, Marek, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo miło, że wpadłeś. Rozumiem, że byłeś przejazdem w Warszawie i tak po prostu.
Tak się zdarzyło, tak, tak.
Cudownie. Będziemy rozmawiać o budowaniu zespołu, więc zacznijmy od takiego pytania porządkowego. Ile osób jest dzisiaj w Twoim zespole?
To zależy od sytuacji. Jestem byłym programistą. Odpowiedź każdego konsultanta IT na każde pytanie oznacza, to zależy. I właściwie można typ osób, które pracują dla mnie, podzielić na trzy takie grupy.
Kobieta, mężczyzna i niezdecydowany.
O.
Tak Facebook to kwalifikuje chyba,
aha,
nie?
Okay. Myślałem, że tam jest 8 płci, a jest...
Nie, ostatnio nie zaglądałem na Facebooka.
Pierwsza grupa to są osoby tak zwany core team, czyli zespół taki po prostu mój, który charakteryzuje się tym, że mamy deal, iż te osoby nie pracują dla kogoś innego, tylko dla mnie, plus ewentualnie dla siebie. Nie musi to być pełen etat, ale mam te osoby na wyłączność. Tworzymy zespół taki całkowicie spójny i na wyłączność.
Okej, nie mają innych klientów niż ty.
O, tak, pięknie to ująłeś. Aktualnie to są 4 osoby razem ze mną.
Okej. Dobrze.
Potem są osoby, które są naszymi stałymi podwykonawcami, czyli otrzymują jakieś zadania i je realizują w swoich często wieczornych godzinach. nie ma obowiązku tego, że muszą pracować tylko dla mnie i tych osób jest więcej niż 3. I są jeszcze podwykonawcy, którzy nie są stali, których dobieramy sobie czasami. Przy takim największym projekcie, o którym Magda wspominała tutaj ze sceny, pracowało w szczytowym momencie 20 osób. Więc nie jest to tam ponad 100, ale jak na mnie, jeśli coś jest więcej niż jeden, to już dużo, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi.
No tak, czyli to już jest z jednej strony ekipa elastyczna, z drugiej strony ekipa, która częściowo pracuje tylko dla ciebie. I nie będę cię pytał, kogo następnego planujesz zatrudnić, no bo to już jest jakiś dalszy etap, ale zapytam tak. Gdybyś chciał dzisiaj zacząć robić to, co robisz, czyli vlog, blog, podcast, kursy online, książkę, to od kogo byś zaczął? Kogo zatrudniłbyś jako pierwszego? Nie pytam o personalia, tylko o funkcję takiej osoby.
Zresztą ten proces rekrutacji, zatrudniania i tak dalej jest tym, może nie tyle się zmagam, co z tym mam doświadczenie od już kilku lat i właściwie to się zaczęło tak trochę samo i dopiero później zacząłem to wszystko porządkować w taki powtarzalny framework czy proces właśnie, który mogę teraz odpalać, kiedy faktycznie kogoś potrzebuję i zapytanie, kogo bym zatrudnił na początku jest moim zdaniem całkowicie naturalne, ale bym go sobie nie zadał, bo zadam sobie pytanie, co tak naprawdę ja chcę oddać. Teraz wychodzę z założenia, że powinienem jako właściciel przedsiębiorstwa, jako mała, wielka firma plus inne osoby, które w tym pomagają, powinienem robić tylko to, co faktycznie ja muszę zrobić osobiście. Jeśli robię cokolwiek ponad to, co muszę zrobić koniecznie ja, to już coś jest nie tak w procesie działania tej inicjatywy.
A jakie to są przykłady rzeczy, które musisz robić ty?
Tam, gdzie musi być moja buzia. Nie mogę kogoś wysłać tutaj, żeby z tobą porozmawiał na scenę, ponieważ zaprosiłeś konkretnie mnie. Jak nagrywam podcast, to musi być mój głos, dopóki jeszcze nie da się go wysyntetyzować z jakichś tam sampli, które gdzieś tam ponagrywałem. Jak nagrywam na YouTube'a coś, to musi być moja twarz. Więc to są takie rzeczy, gdzie faktycznie muszę być koniecznie ja. I im mniej z tych rzeczy i im więcej czasu mam tak zwanego luźnego, tym bardziej to świadczy o tym, że mi to wszystko się udaje.
Ale czekaj, dlatego że i podcast, i blog, znaczy vlog, i występy na scenie można potraktować jako element marketingu, jako takiego. Znaczy to content marketing, występowanie, kontakt z potencjalnymi klientami, coś, no bycie takim frontmanem tego zespołu. A czy to nie jest tak, że rola przedsiębiorcy powinna polegać na czymś innym, na tym, że on siedzi i wiesz, i duma, i zastanawia się, które sznurki pociągnąć, jaką strategię stworzyć, żeby podbić kosmos?
To jest, ja sobie bardzo dużo sobie siedzę i dumam. Chodzę sobie po parku, sobie się kąpię w gorącej kąpieli w dzień i sobie myślę, co dalej. Albo sobie jeżdżę po torze wyścigowym furą i w tym czasie przychodzą fajne pomysły. Albo sobie idę w dzień do kina, powiedzmy. I pierwotnie traktowałem to jako taki luksus troszkę, ale z czasem zrozumiałem, że ja muszę mieć taką przestrzeń, bo wtedy przychodzą do głowy fajne pomysły. Na przykład w listopadzie był taki czas, kiedy sobie po prostu siedziałem w tej gorącej wodzie o 10:30 w dzień i nagle taki pomysł przyszedł do głowy, który by nie przyszedł nigdy, gdybym w tym czasie robił coś innego. I ten pomysł w ciągu miesiąca przyniósł 160 tysięcy złotych. Po prostu to była realizacja konsekwentna tego, co przyszło mi do głowy w trakcie kąpieli. I czy to była praca, czy nie, nie wiem, ale to mogłem zrobić tylko ja akurat w danym momencie.
Okej, dobra, bo trochę cię wyprowadziłem z tego pierwotnego tematu, czyli powiedziałeś, nie zadałbym sobie pytania, kogo zatrudnić w pierwszej kolejności. Tak. To jakie pytanie byś sobie zadał?
Zadałbym sobie pytanie, co bym chciał oddać komuś do robienia. I tutaj w sumie to jest bardzo proste tak naprawdę, tylko wymaga czasu i zaangażowania. I ja często dostaję pytanie od ludzi, którzy mówią, że chcieliby zacząć bawić się w delegowanie zadań, tak to się profesjonalnie nazywa, ale się trochę obawiają i nie widzą co. Mówię, no to się dowiedz, a jak? No po prostu spisuj sobie przez tydzień, dwa, miesiąc wszystko, co robisz, wszystko. Budzę się, taki po prostu daily journal co do minuty. Ile czasu, co mi zajmuje, tyle czasu odpisywałem na maile, tyle czasu robiłem jakąś tam grafikę na bloga, tyle czasu zajęło mi publikację jakiegoś podcasta, tyle czasu odpisywałem na maile sprzedażowe, tyle ja sam wysyłałem oferty, tyle czasu siedziałem na telefonie i tak dalej. I wtedy po tygodniu, po miesiącu mamy raport, nie musimy zgadywać. Mamy napisany raport piękny w narzędziu, chociażby Toggle, jest, mogę mówić narzędzia?
Śmiało.
Darmowe, by the way, tak, wersja darmowa jest super, Toggle. Bez E na końcu, jak chłopaki nie płaczą. I to narzędzie nam pokaże dokładnie, co robimy. I dopiero wtedy się może okazać, kurde, czy ja jestem maszynką do pisania maili, skoro ja 70% czasu swojego zawodowego spędzam w mailu. No i odpowiedź moja była, że no nie jestem, ale nie chciałbym być. Więc pierwsza taka rzecz, którą bym chciał teraz oddać komuś, to kontakt z firmami, kontakt z osobami, które coś do mnie piszą, żeby to wszystko przechodziło przez taki filtr, żebym ja nie siedział cały czas w mailu. I gdy się udało z tego maila uwolnić, to był dla mnie ogromny sukces. Takie rzeczy jak chociażby montaż podcasta, czy montaż odcinka vloga, to nie zajmuje jakoś mega dużo czasu już teraz, bo wiem jak to się robi, ale to jest coś, czego nie muszę robić koniecznie ja. Więc tego staram się nie robić.
Super, czyli tworzysz sobie taki swój dziennik, gdzie zapisujesz wszystkie czynności. Tak. Tych czynności trochę się zbiera.
Dużo.
I dochodzisz do wniosku, to muszę robić ja, to nie muszę robić ja.
Tak, i bardzo często trudno jest się pogodzić z tym, jak wiele rzeczy robię tych, co nie powinienem ja, bo to jest po prostu łatwe, bo wtedy jestem zajęty, wtedy nie mam czasu pomyśleć o tym, że kurde, może mogłem zrobić coś innego. Jak jestem zajęty, to pewnie jestem produktywny, więc hurra, jest tak, jak powinno być.
Podczas no dobra.
Właśnie niekoniecznie.
Tak, jest takie poczucie, że jak biegam, to znaczy, że dobiegnę pewnie. Tak. Nie wiadomo dokąd, ale dobiegnę. Super. No i teraz pojawia się pytanie, kiedy masz tę spisaną listę własnych zadań i dochodzisz do wniosku, chciałbym oddać, powiedzmy to, pisanie maili, no to niech to będzie taki przykład, to zaczynasz szukać odpowiedniej osoby, tak? Znaczy, jaki masz proces, żeby te zadania zaczęła robić inna osoba?
Najpierw spisuję sobie dokładną procedurę, choćby ona miała dwa punkty, tworzę sobie dokument w Google Docs, pisanie maila takiego i takiego, albo na przykład uwzględnienie reklamacji, uwzględnienie zwrotu, kontakt z firmą. Każdy mail ma swój jakiś taki szablon, dzięki czemu nawet jak ja nie oddam tego zadania komuś, to mi samemu jest łatwiej to robić, bo ja wtedy sobie siadam i po prostu przechodzę przez te procedury po kolei, wykonując te czynności, wtedy się rzadziej mylę.
Dobra, to zatrzymajmy się na tym punkcie. A nie masz tak, że dochodzisz do wniosku, no przeleciałem 50 maili, i zrobiłem 48 szablonów. Znaczy większość rzeczy gdzieś jest jakoś tam unikatowa.
U mnie nie. Znaczy to zależy. No, jest ileś tam spraw, z którymi ludzie się ze mną kontaktują. Na część muszę odpowiedzieć ja, część kasuję, co jest też jasno na mojej stronie kontaktowej napisane. Dziękuję za twoją wiadomość, której jeszcze nie wysłałeś. Bardzo zachęcam do wysłania, mogę na nią nie odpowiedzieć. Jeśli to już do mnie dociera, no to zwykle odpowiadam, czasami też nie jakby z góry mówiąc, że tych maili jest na tyle dużo, że nie jestem w stanie robić tylko tego, nawet gdybym był, to bym po prostu już nie chciał. Jasne. I czy są takie maile czysto biznesowe, na które nie muszę odpowiadać ja, aktualnie jest to podzielone na dwa osobne zespoły do odpowiadania na maile. Jeden zespół to jest jedna osoba, która zajmuje się taką skrzynką przychodzących wiadomości bezpośrednio do nas, a drugi zespół to są zadania oddelegowane w ogóle do innej firmy, którzy mają taką usługę obsługa klienta. I oni robią takie rzeczy jak wystawianie faktur, korekty, tam komuś coś się nie zgadzają dane. To nawet ja nie chcę, żeby tym się zajmowali moi ludzie, to robi ktoś zupełnie inny.
Jasne. Czyli doszliśmy do tego momentu, że tworzysz sobie te różne szablony maili, bo załóżmy, że chcesz oddać maile. Tworzysz te szablony maili, no ale ciągle jeszcze nie wiesz, komu to przekazać, jak taką osobę znaleźć. Więc jak podchodzisz do procesu szukania takiej osoby?
No i to właśnie znów jest kilka dróg, tak jakby. Jeżeli jesteśmy na początku, na którym ja też byłem, trzeba pogodzić się z tym, że to jest trudna sztuka, oddawanie komuś czegoś, bo to jest coś, co ja oczywiście zrobię najlepiej, każdy zrobi to gorzej i ja się będę na tą osobę wściekał i dodatkowo ta osoba nie będzie do końca wiedziała, jak to zrobić, ponieważ te moje procedury są i tak wybrakowane, bo ja dużo mam w domyśle i ja przecież wiem. I ta osoba też powinna wiedzieć, no bo to przecież to tak się robi, nie? Więc kluczowe jest uświadomienie sobie, że ta współpraca na początku będzie taka sobie i że to moja wina, a nie tej osoby. Ta osoba się stara, ona robi na maksa swoich możliwości, ale nie robi tak, jak ja bym chciał. A dlaczego? No bo to ja źle przekazałem tę wiedzę, jaka jest moja wizja. Więc na przykład moim zdaniem kluczowa jest osoba asystentki. Z tym, że moja asystentka była takim strzałem w dziesiątkę dopiero za trzecim czy czwartym razem. Dopiero trzecia albo czwarta osoba i ja wiem, że te poprzednie osoby też się starały i to po prostu ja nie umiałem tego zrobić, ja nie umiałem tych zadań odpowiednio zlecać, ale się żegnaliśmy z powodu obustronnych w sumie frustracji często. Więc po pierwsze, no trzeba się uświadomić, że to jest coś, czego trzeba się nauczyć. I to naprawdę trzeba, bo jak się chce jakkolwiek skalować swój biznes, o tym zresztą Monika wcześniej mówiła, to po prostu trzeba się tego nauczyć i tyle, bo bez tego ani rusz. Z tym, że to nie jest tak bardzo konieczne na niewiadomo jakim poziomie, bo już na którymś poziomie można mieć osobę, która zarządza innymi ludźmi. Ja muszę zarządzać tylko tą jedną osobą przez większość czasu.
Okej, no to doszliśmy już do jednego na pewno takiego bardzo twardego wniosku, że na początku jest kluczowa osoba asystentki, no bo ona przejmuje w zasadzie takie rzeczy, które ty wykonywałeś chyba w naturalny sposób.
Tak. I jak szukałem takiej osoby, to moim założeniem było, że ta osoba ma się zająć tym, czego ja osobiście nie chcę robić. I gdy szukałem po prostu pod hasłem wirtualna, widziałem, że mam tu chyba na sali osoby pod hasłem wirtualna asystentka, nie? Jak szukałem takiej osoby, to często dostawałem informacje, ale tym się wirtualna asystentka nie zajmuje. Ja finalnie zatrudniłem osobę, która nie była jakby wirtualną asystentką, po prostu zatrudniłem osobę, która powiedziała, dobra, ja wezmę to, czego ty nie chcesz robić i z tym będzie okej. Okay. A czy ja to zrobię, czy nie? Ja powiedziałem, że ty nie musisz tego robić ty. Jeśli wirtualna asystentka nie jest do kontaktu z klientem, do rozmów z firmami przez telefon, to nie rób tego. Ale zrób, żebym ja nie musiał, bo ja nie umiem i nie chcę. Jak ja dzwonię do firmy, to zwykle to się kończy tym, że tam do żadnego dealu nie dochodzi, ponieważ nie lubię firmy. Mało wielką lubię tylko.
No, rozumiem.
I ogólnie szukałem osoby, która po prostu zdejmie ze mnie rzeczy, niekoniecznie wykonując je samodzielnie. Jeśli na przykład nie umiesz w grafiki, to nie rób tych grafik, po co masz się uczyć? Ale znajdź kogoś, kto to zrobi, żebym ja nie musiał. Wychodziłem z założenia, że skoro przez lata robiłem wszystko sam, a jestem dobry tak naprawdę praktycznie w niczym tak bardzo dobry, po prostu jestem uniwersalnie, umiarkowanie okej w różnych rzeczach.
Jesteś wszechstronnym dyletantem, tak to się nazywa ładnie.
O, ho, 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 ho.
Nie no, ale nie, bardzo dziękuję, tak. Żartujemy, no bo jesteś, wiesz, byłeś całkiem, z tego co wiem, przyzwoitym programistą, zarąbistym szkoleniowcem.
Tego nie oddeleguję. Właśnie, bo jaki jest core mojej działalności? Trzeba też sobie zadać takie pytanie. No i tym core ja się zajmuję osobiście. I w tym jestem najlepszy, chociaż aktualnie nie wiem, co by to miało być w tej chwili, ale to, w czym nie jestem ja osobiście najlepszy i wymagany, to właśnie to chciałbym, żeby robiły inne osoby, byle nie ja. I ważne dla mnie jest to, że osoba, która bierze ode mnie takie zadanie, nie robi tego koniecznie osobiście, ale dopilnuje, żeby to było zrobione. I często tak padało takie pytanie na początku, ale jak ja mam to zrobić? No i moja odpowiedź była zawsze tak, żeby było dobrze. Jeśli to jest dla ciebie za mało informacji, to po prostu będziemy się docierać. I to sobie trwało, ten proces, latami od mojego pierwszego pomysłu, że kurde, ja sam już nie wyrobię, do takiego momentu, gdy faktycznie mam osoby, które wiedzą, że tak, żeby było dobrze, to jest wystarczające.
No i tutaj, tak żeby było dobrze, to jest genialna instrukcja, równie wszystko mówiąca, co niejasna. Tylko problem polega na tym, że ty jako nadawca tej instrukcji wiesz, co masz, jaki masz przekaz w głowie, a odbiorca niekoniecznie. No i tutaj pojawia się podstawowe pytanie następujące. W Polsce, i to wiem od wielu osób, ktoś się nie zgadza, to może tutaj wykrzyknąć, że kłamie, ale ludzie mówią na mieście, że w Polsce jest trudno znaleźć dobrego pracownika. Więc znaleźć dobrego pracownika, który dodatkowo będzie wyposażony w funkcję czytania ci w myślach, jest, zakładam, jeszcze trudniej. Więc i gdzie ty takich ludzi znajdujesz? Jest jakaś tajna strona, jakieś Allegro dla pracowników świetnych, czytających w myślach, czy o co chodzi?
To jak programistów chcesz, to wysyłasz zadanie, potrzebuje 700 kg Javowca i wracają agencje z informacją, że mają, nie? Nie, znaczy pewnie, że jest trudno, ale nie potrzebuje takich osób 1000, tylko jedną, dwie, trzy.
Ale ile musisz przekopać, żeby dotrzeć do tej jednej, dwóch, trzech?
Kilkadziesiąt. Różnie to wygląda. Nie?
Akurat... To gdzie kopiesz? Pokaż mi te kopalnie.
W internetach. Kluczowe jest założenie, że jeśli, to o czym mówiliśmy wcześniej, jeśli coś jest nie tak jak trzeba, to jest moja wina. I to u mnie to był ten stan się długo bardzo procesował w głowie, żeby faktycznie to zrozumieć i to zaakceptować. Plus to, że nie będzie do końca tak jak chcę od razu. Plus to, że muszę wybaczyć wszystkie błędy pod warunkiem, że każdy jest popełniany tylko raz. I jeśli z takiego założenia wyjdziemy, że dana osoba stara się, jeśli się nie stara, to w sumie to widać od razu, że stara się, że chce. Osoby, które dla mnie pracują, na przykład zatrudniłem w tym tygodniu Łucję, która rzuca korpo, żeby u mnie pracować. W ubiegłym roku zatrudniłem Magdę, która wcześniej rzuciła medycynę, obie są tutaj na sali. Wcześniej zatrudniłem Anię, która też rzuciła pracę w korpo, żeby pracować u mnie.
Słuchajcie, a propos rzucania medycyny, nie wiem, czy widzieliście, mama ginekolog zarobiła 27 milionów w zeszłym roku, a mówią, że lekarze źle zarabiają. Ja nie rozumiem.
Magda wtopiła, to prawda.
Okej, okay, no ale wracając do tematu, okej, okay, czyli to są ludzie, którzy gdzieś, żeby pracować z tobą, zboczyli ze ścieżki, która, jak to się mówi, jest takie ładne słowo, że teoretycznie mogła im przynieść całkiem niezłe też pieniądze, no bo czy korpo, czy medycyna mogą przynieść dobre pieniądze?
No, u mnie też mogą. Działania u mnie też mogą przynieść fajne pieniądze. I to jest też bardzo ważne założenie. Ja staram się, żeby te dodatkowe zajęcia, o których mówiliśmy, że mamy deal, że te osoby nie robią, to żeby po prostu one nie były potrzebne. mówiliśmy też o błędach, o ich wybaczaniu. Jeśli jakiś błąd został popełniony, to może być najgłupszy. To może być, nie wiem, wysłanie oferty z jednym zerem za mało, czy z jednym zerem za dużo. Konsekwencje są mniej istotne niż fakt, żeby się zastanowić nad przyczyną tego błędu i żeby on się więcej nie pojawił. I wracamy do tych procedur, które mam wcześniej spisane jeszcze jako jednoosobowy przedsiębiorca. Jeśli coś jest nie tak jak trzeba, to znaczy, że jest błąd w procedurze. Jeśli jest błąd w procedurze, to ją ulepszmy. Jeśli te procedury non-stop ulepszamy, na przykład u mnie procedura publikacji odcinka podcasta ma teraz 7 stron w Wordzie, jest duża. Bo on się pojawia w różnych miejscach, na różnych tym adresach i tak dalej. I ta procedura cały czas ewoluuje, mimo tego, że ten podcast robię od 2014 roku. Tam cały czas dochodzą nowe elementy, jak odkrywamy jakieś nowe narzędzia. Więc też zakładam właśnie, że błędy mogą być popełniane, każdy tylko raz, ale że będą cały czas błędy nowe. Mimo tego, że ja coś mam w głowie, oczekuję też tego, że danej osobie na tym po prostu będzie zależało. I czasami ona może chcieć zrobić to lepiej niż ustaliliśmy. Jeśli się okaże, że tak nie wyszło, no to trudno, po prostu więcej tak nie robimy.
Dobrze, będę drążył, bo powiedziałeś, że wyszukujesz tych ludzi w internetach, ale konkretnie gdzie, jak?
Na początek no, są grupy nawet na Facebooku, które zrzeszają właśnie wirtualne asystentki. Moim zdaniem to jest super na początek, bo wtedy mamy osobę, która ma wielu klientów, z którą razem uczymy się tego delegowania, przekazywania zadań. Ta współpraca może zakończyć się różnie, jeśli to jest nasza pierwsza przygoda z delegowaniem zadań. To mam nadzieję, że pani wirtualne asystentki się nie obrażą, ale traktowałbym taki kontakt jako po prostu naukę.
Ja myślę, że pani wirtualne asystentki też świetnie wiedzą, że klient, który nie pracował wcześniej z taką osobą, no niekoniecznie będzie z nią do końca życia. On też się musi nauczyć po prostu.
I właśnie, zacząłbym od momentu, w którym mamy kontakt z osobą, dla której praca z nami nie jest jedynym chlebkiem na stole. Tylko jeśli my się pokłócimy, jeśli dojdziemy do wniosku, że on w ogóle nie umie, ja jednak będę robił sam, to tej osobie nic się nie stanie, bo ona ma klientów wielu. Dopiero potem myślałbym o tym, gdzie znaleźć osobę, którą będę chciał na stałe, która bym chciał, żeby rzuciła aktualną pracę i pracowała dla mnie, mając pewność, że ja już wiem, jak to zrobić dalej. I to może trwać, no u mnie trwało latami. Zanim ja byłem przekonany, teraz jestem, że jak ktoś zostawi pracę, przyjdzie pracować do mnie, to my sobie poradzimy. Z jakimiś tam wybojami na pewno, ale finalnie będzie dobrze. Co jest takim moim mottem życiowym, będzie dobrze.
No dobrze.
Gdzie szukać?
Gdzie szukać, tak. To znaczy powiedziałeś o grupach dla wirtualnych asystentek, ale to masz jeszcze jakieś współpraca. Asy w rękawie?
Bardzo jest fajnie, jeśli mamy osoby, które chcą pracować konkretnie z nami. Wszyscy mamy jakieś tam profile na Facebookach, mamy też wielu twórców internetowych. I najlepszym sposobem, moim zdaniem, na znalezienie fajnej osoby do współpracy jest ogłoszenie tego na swoich kanałach. Tylko z jasnymi wymaganiami, do czego tej osoby potrzebujemy. Żeby było wiadomo, co mamy do zaoferowania i ta współpraca może być bardzo efektywna, jeśli faktycznie ta osoba chce pracować dla nas, bo ona nas już zna. Na przykład no, u mnie, jak ktoś przychodzi do mnie do pracy, to wie, że ja sobie bluzgiem rzucę, albo wie, że ja na przykład nie odpiszę na maila przez całą dobę, ponieważ sobie właśnie będę w tym lesie chodził, albo że mam tylko zasadę, że nie mam jakichś tam dalekosiężnych planów. Jak ktoś do mnie przychodzi, to mówię, słuchaj, nie wiem, co będziemy robić za 3 miesiące, musisz z tym się pogodzić, to po prostu się okaże. Ale mogę zagwarantować, że będzie dobrze. A co to będzie? Zobaczymy.
No dobra.
Nie, to nie jest dla każdego, nie? Ale no tak. Jakby ja to stawiam... jasno od razu i zakładam, że osoba, która przychodzi do mnie, o tym wie. Ja nie muszę tego mówić za każdym razem przy każdej osobie, że tak będzie, bo po prostu jeśli osoba przychodzi do mnie z moich różnych tam kanałów, to wie, że ja w taki sposób działam, że nie mam planu, co będę robił za rok, ba nawet nie wiem, co będę robił za 3 miesiące. I z tym się trzeba pogodzić. Gwarantuję, że wypłata jest tam powiedzmy na rok czy na półtora odłożona w banku, więc co by się nie działo, to ja zapłacę to, na co się umówiliśmy, a co będziemy robić dokładnie, jakie projekty, to zobaczymy.
Na pewno jest łatwiej, kiedy taka osoba, która ma z tobą pracować, cię zna, no bo, tak. Bo też już wie, czego się spodziewać z twojej strony, przynajmniej tak z grubsza, ale zakładając, że cię nie zna, no bo może tak być, nie? Że trafisz na świetną osobę, która wcześniej cię nie poznała, to jakich argumentów ty jesteś w stanie użyć, żeby ta osoba, nie wiem, zrezygnowała z medycyny, albo zrezygnowała z korpo, albo przeprowadziła się do innego miasta, nie wiem, żeby chcieć z tobą pracować? Co takiego masz ty, co być może inni mogliby przetransponować na siebie? Widzę, no widzę oczywiście, poza niewątpliwej urody fizjonomią. Dodajmy dla słuchających.
Piękny uśmiech i duża odpowiedzialność i fajne projekty.
Stary, nie, ale...
Ale to właśnie się...
rozwiniesz się. No bo wiesz, bo duża odpowiedzialność i fajne projekty, to każdy może tak powiedzieć, tak. Tylko co zrobić, żeby ten człowiek po drugiej stronie ci zaufał, że to, co ty rozumiesz przez fajny projekt i dużą odpowiedzialność, dla niego będzie czymś fajnym.
To już na podstawie, że ja pół godziny temu wstałem, to wiesz, się rozkręcam. Nie zależy mi na osobach, które mają ogromne doświadczenie w czymkolwiek, bo u mnie się robi rzeczy dużo po prostu po swojemu i uczymy się tego w trakcie wszyscy razem. I zakładam, że jak na przykład przychodziła właśnie do mnie do pracy Magda, to w swojej pracy jeszcze przez jakiś czas, jeśli by pracowała gdzieś tam w jakimś właśnie chociażby korpo, nie dostałaby instrukcji, słuchaj, robimy teraz sprzedaż, budżet na Facebooku, na reklamy jest nielimitowany, wydaj wszystko, co mamy. I to jest moim zdaniem fajne takie zadanie. Można porobić totalnie wszystko. Jeśli jest tak powiedziane, to znaczy, że faktycznie jeśli będzie coś nie tak, jeśli tam się jakiś, nie wiem, pojawi goła dupa w reklamie czy coś, nie będę miał pretensji, bo ja powiedziałem, możesz robić co chcesz. I faktycznie tak jest. I uczymy się eksperymentując, mając też dużą bardzo niezależność, nie musząc się oglądać na nic poza obowiązującym prawem, a i to nie zawsze. Więc jest po prostu tak, że można dzikie pomysły wdrażać w życie i patrzeć, co się stanie. Moim zdaniem to jest fajna zaleta. Ja bym sam chciał w takim środowisku się obracać, no więc właśnie takie stworzyłem.
Podejrzewam, tak.
Zaufać? No wystarczy wejść do mnie. No, jeśli to jest osoba, która mnie jakoś kojarzy, to widzi po pierwsze, że wyniki finansowe są jakieś kosmiczne czasami. Widzi, powiedzmy tam, jak publikuje od 3 już lat co miesiąc regularnie wszystkie swoje wydatki i widzi, jak powiedzmy kwota wydawana na zespół z miesiąca na miesiąc rośnie i czasami to jest dużo, mimo tego, że dział zarobki jest na przykład zero i prawie być 70 tysięcy w ciągu miesiąca w plecy, ale tam w polu zespół jest 30 tysięcy wydatków.
No i właśnie bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo podejrzewam, że nie jedna osoba siedząca na sali, tak zgaduję, myśli sobie, dobra, jak ja mogę powiedzieć pracownikowi, masz nielimitowany budżet na reklamę na Facebooka i wrzucaj tam, co chcesz, no to jest spoko, ale nie mam. Problem polega na tym, że zwykle sytuacja jest taka, że ja potrzebuję pracownika na już, nie mam za bardzo kasy, żeby mu zapłacić i na przykład liczę na to, że jak on przyjdzie, to ja będę miał trochę więcej czasu i dzięki temu zarobię tak, żeby mnie było stać na jego pensję, powiedzmy, nie? Takie są sytuacje. Więc jak to było u ciebie, kiedy jeszcze nie mogłeś zaoferować tego nielimitowanego budżetu na reklamę, kiedy wiesz, nie miałeś takiej historii, że już masz zespół, któremu płacisz regularnie przyzwoite pieniądze i nie miałeś tych argumentów właśnie finansowych.
Znaczy argumentów, ty wiesz, nie płacę milionów, nie? Ale płacę tyle, ile ludzi chcą. Też mam taką zasadę podczas rekrutacji, że ja nie negocjuję. Czytałem książkę o negocjacji, jedną, drugą, próbowałem to robić, kiedyś wynegocjowałem w Biedronce, te karty były takie te z piłkarzami, dzień po promocji, pani mówi, nie dam. Mówię, no ale naprawdę, proszę. I tak wtedy byłem dumny, że wynegocjowałem, dała mi te karty, nie? I córka się ucieszyła, a myślę, że to chyba tak za bardzo było dla mnie takie awkward, nie? I że ja mniej chciał w taki sposób ustalać z przyszłymi pracownikami warunków, że no weź trochę mniej. Więc jest jasno powiedziane, zgłaszasz się do mnie, napisz w pierwszym mailu, ile chcesz zarabiać. I w tej pierwszej fali maili, które przychodzą, jak nie ma tej kwoty, wprost po prostu kwota. To ja nawet albo odpisuję, pierwszy warunek nie został spełniony, albo po prostu nie odpisuję, jeśli tych zgłoszeń jest dużo. Jeśli to się mieści w jakichś tam moich widełkach, to spoko. Jeśli nie, to nie negocjuję, bo nie umiem. Ja chcę, żeby ludzie zarabiali tyle, ile chcą, bo jak nie, to będą nieszczęśliwi. A ja lubię, jak są wszyscy szczęśliwi ze mną na pierwszym miejscu. Więc jeśli mnie stać na czyjeś usługi, to bardzo dobrze, a jak nie, to nie, bo wtedy te usługi nie będą top jakości.
Ale nie miałeś takiego momentu w rozwoju swojej firmy, kiedy potrzebowałeś pracownika i byłeś przywalony robotą?
Dziś tak jest, tak.
No, ale nie miałeś kasy jeszcze.
Ale no, to teraz mam kasę, a nie mam tego człowieka jeszcze tak w pełni.
A to jest, stary, jak masz kasę, to człowiek się znajdzie.
No właśnie,
znajdź człowieka, nie mając kasy.
Kolmi, nie? Nawet nie widzę, bo tam światło strasznie świeci, ale ogólnie nie akceptuję czegoś takiego, że czegoś potrzebuję na już. Nigdy. Bo tak nawet się zastanawiam, że potrzebuję na już. No dobra, a jak nie, to co? No i zwykle jest tak, że no to coś się stanie. No to co? I zresztą kiedyś Miłosz Brzeziński u ciebie chyba w podcaście zrobił taki numer, czy to z Michałem Szafrańskim było. I gdy dochodzisz do takiego momentu, gdzie się okazuje, no w sumie to nic. Ja po prostu sobie od razu tak odpowiadam, po raz trzeci to powtórzę podczas tej rozmowy, będzie dobrze. No i będzie. Nie mam osoby, nie zatrudnię w ciągu dnia, bo ja u mnie ten proces weryfikacji troszkę trwa. I godzę się z tym, nawet jak teraz kogoś potrzebuję na już, to ja wiem, że nie będzie to na już. No i trudno po prostu, muszę się z tym pogodzić. Jak taki warunek zdajemy, że potrzebuję na już, no to wszystko inne staje się o wiele prostsze.
Dobrze, powiedziałeś magiczne słowa proces weryfikacji, więc tutaj pociągnę cię za język. Wspomniałeś trochę o mailach, że tam piszą, ile kasy chcieliby dostawać. Jak wygląda taki proces weryfikacji? No bo zakładam, że gdzieś tam podzieliłeś się ze światem informacją, hello, szukam osoby, która mi ogarnie jakiś fragment rzeczywistości, osoby się zgłaszają i jak to się odbywa dalej?
To zależy, czy szukam osoby do tego core teamu, czy podwykonawcy, stałego czy podwykonawcy niestałego. Jeśli podwykonawcy niestałego, to w ogóle ja się w to nie angażuję. Po prostu jest informacja, potrzebujemy kogoś i ktoś się znajduje. Nawet ostatnio Ania z naszego teamu dotrudniła kolejną osobę do zespołu, po prostu oznajmując mi to na koniec miesiąca, a tu jeszcze jest fakturka od Sandry, bo potrzebowaliśmy kogoś jeszcze. Jeśli potrzebuję kogoś do core teamu, to zaraz o tym mówimy, jak ostatnio wyglądała rekrutacja, a jeśli potrzebujemy kogoś jako stałego podwykonawcę, no to jest jasne zdanie, potrzebuję kogoś do montowania vloga. No i się zgłaszają osoby. Ja ci będę montował vlog przy założeniu, że będzie to 20 odcinków tygodniowo. Chcę za odcinek 150 zł. Ja piszę, sorry, za drogo, nara. Czekam, aż ktoś napisze tak blisko tych moich maksymalnych widełek i pisze, no okej, jesteś zatrudniony, masz tutaj, rób. I wtedy widzimy, czy to jest dobry ktoś, czy nie. Jeśli ktoś zrobił źle, to ja tego po prostu nie opublikuję. Ja to zmontuję albo sam, albo dam następnej osobie. Tamtej osobie oczywiście płacąc za to, że to zrobiła i żegnając się przy tym. Natomiast, więc to jest proste. Po prostu jeśli potrzebuję kogoś do konkretnej czynności, no to od razu sprawdzam, czy ten ktoś potrafi to zrobić.
To jest jak zlecenie każdej usługi. No, oddajesz płaszcz do pralni i ci wypiorą. No, jak ma plamy dalej, to oddasz do kolejnej pralni.
Tak, no a w tej pierwszej trzeba zapłacić. I właśnie ja to robię nie kłócąc się, że ale ty zrobiłeś źle, to ci nie zapłacę. Masz kasę i nara, więcej nie pisz. Jeśli szukam natomiast kogoś do tego core teamu, to ten proces trwał z 3 miesiące, chyba jak rok temu zatrudnialiśmy Magdę. Było główne zadanie, które... Znaczy najpierw był ten proces, przyślij maila, napisz ile chcesz zarabiać i dlaczego chcesz pracować właśnie u mnie.
Tylko tyle? Kasa i motywacja?
No, nie potrzebuję CV, bo ja chcę sam sprawdzić, jak ta osoba to zrobi. Plus te zadania u mnie nie wymagają doświadczenia jakiegoś właśnie z korpo, bo u mnie robimy to w sumie trochę inaczej. W ogóle jakby ten świat korporacyjny jest całkowicie dla mnie obcy i odpowiedzialność jest inna i wszystko właściwie jest inne. Nic złego się nie może stać i będzie dobrze, więc tu właściwie jakieś tam doświadczenie poprzednie nie jest wymagane. Uczymy się wspólnie i to jest zadanie do wykonania. Takie, które będzie realizowane jako jedna z części działalności. Na przykład jak zatrudnialiśmy rok temu Magdę, Magda jest copywriterką i pisze teksty, więc dostała do napisania tekst. I to było w sumie zrobione w taki sposób, tutaj masz odcinek mojego vloga, na podstawie tego odcinka vloga napisz tekst tak, jakbym ja go napisał. I ileś tam osób dostało takie zadanie, 5 osób napisało ten tekst na tyle dobrze, że kolejny etap weryfikacji, musimy się spotkać. Skoro to jest core team, pracujemy wszyscy zdalnie, ja jestem z Białegostoku, nikogo nie mam w Białymstoku chyba zatrudnionego, więc przyjeżdżają osoby do mnie do Białegostoku. I tu od razu widać, Białystok jest, wiecie, jeszcze za Łomżą. I jeśli ktoś pisze mi, o sorry, ja nie mam czasu, żeby 2 dni poświęcić, jeden na podróż tam, jeden z powrotem, jakimś tam dyliżansami się do nas jedzie bardzo trudno, no to, no to nie, to czyli ci nie zależy. Mi zależy bardziej niż tobie.
Czy to nie w tym jakie to jest podlaskie województwo?
Tak.
To tamten influencer marketing na Google Trends Pato tak wybija. To już wiem dlaczego. Przez
Pato
ciebie.
Influencing, tak. Pato influencing.
Influencer marketing, dajcie spokój.
My to jest jakby kolejne oczywiście. Ktoś pisze mi, że nie może przyjechać do mnie tych 700 kilometrów. No to sorry. Ja nie będę jechał do każdego z kolei. I osoba taka przyjeżdża. Idziemy sobie na kawkę, na spacer po parku, na śniadanko, do zoo i sobie gadamy. Niekoniecznie o tym, co będziemy robić, tylko po prostu, czy jeśli na przykład się okaże, że nie wiem, pada deszcz, czy nie jest nam razem nudno. Nie chodzi o to, że musimy się polubić, nie? Bo tu właściwie to z sympatią to nie ma nic do rzeczy. Chodzi o to, żebyśmy się rozumieli, co nie wynika z tego, że jesteśmy jakimiś tam kolegami, bo nie jesteśmy, bo związek taki biznesowy to jest zupełnie co innego. Po prostu będziemy mieć ze sobą kontakt dość często, więc ta chemia musi być jakaś biznesowa czysto. I w taki sposób tylko można to sprawdzić, spotykając się i wiedząc, że ta osoba jest w stanie przyjechać do mnie. Tylko z takim zastrzeżeniem, że jak przyjeżdża do mnie, nie wiem, 5 czy 7 osób, to ja opłacam te miliony monet za ten transport trwający 17 godzin do Białegostoku, za hotelik, za śniadanko, za podróż powrotną, za to zadanie testowe, które zostało wykonane. Więc i piszę do mnie osoby, że nigdy nikt wcześniej nie płacił im za rozmowę kwalifikacyjną, w takim sensie, że nie, no, firmy zwykle nie płacą za to, że przyjedziesz do nich się spotkać.
Nikt wcześniej też pewnie nie brał cię na rozmowę do zoo.
A może powinni.
Natomiast...
Ja mówię, kwalifikacje mamy załatwione wcześniej, bo zawsze jest jest jakieś zadanie wstępne i na tej podstawie ja patrzę, czy ta osoba umie zrobić to, czego ja potrzebuję. Mhm. A to, czy potem my się dogadamy, no to już to ZOO się przyda.
Okej. Okay. A powiedz mi, bo ty współpracujesz ze swoim zespołem zdalnie. Nawet się zastanawiałeś, tak, czy ktoś jest z Białegostoku? Chyba nie. Więc...
No, przypomniałem sobie, że jeden koleś tak, ale tak.
Okej. Okay. Więc dlaczego ty ich ciągniesz do tego Białegostoku?
Żeby się poznać, porozmawiać.
No, ale nie możesz się z nimi poznać na rozmowie przez Skype'a albo...
No, ale wtedy jest konkretna agenda, konkretny temat. Chodzi o to, żeby nawet sobie troszkę krępująco pomilczeć. Takie spotkanie może trwać, nie wiem, 5 godzin, 4 godziny. Pójdziemy tu. Co się stanie, jak sobie po prostu posiedzimy, nie? I to... Ja po prostu chcę... Nie jestem jakiś the best w kontakcie z ludźmi.
I to jest co ty nie powiesz? Jak na informatyka dajesz radę?
Jak na informatyka, który już wylazł z tej piwnicy, już teraz tak, ale to trwało latami. I po prostu jest tak, że... Chcę też, żeby te osoby właśnie poznały mnie i ja poznał, żebym je. I że na przykład jak będzie, co nie jest w sumie takie śmieszne wcale.
Właśnie.
Na przykład, jeśli ktoś będzie miał urodziny, to żeby nie oczekiwał, że ja na przykład złożę życzenia, ponieważ zwykle...
Bo nie nazywasz się Bartek Popiel i nie nagrywasz ludziom życzeń na urodziny.
Dziś dokładnie o tym właśnie myślałem, że nawet po pierwsze nie wiem, ile nawet te osoby mają lat, z którymi ja współpracuję, a kiedy mają urodziny, to już totalnie w ogóle. I... Te osoby też muszą sobie zdawać z tego sprawę, że nie będę dopieszczał w taki sposób, że oj, jak jest nam cudownie, nie? Tylko po prostu robimy swoje, jak się gdzieś spotkamy raz na jakiś czas, tak jak teraz tutaj spotkaliśmy się z dziewczynami, to będzie miło, bo się widzieliśmy wcześniej, więc się nie pozabijamy, a potem kiedy zjedziemy w swoje strony, będziemy robili swoje rzeczy. I oczywiście, że to się nie sprawdzi, jeśli ktoś potrzebuje ekipy remontową, nie? Przejdźmy się do ZOO i ci powiem, jaką chcę mieć łazienkę. Ale jeśli szukamy osoby, której oddamy część naszego biznesu, bo to de facto do tego się sprowadza, to moim zdaniem ważne jest, Monika mówiła wcześniej, że nawet z asystentką się nie zdzwania. I ja wcześniej też miałem takie założenie i to był jeden z powodów, dla których te współpracy niestety nie wychodziły. Bo jak widzimy się tylko jako kolekcję bullet pointów, to trochę jest troszkę za mało. I nawet mimo tego, że pracujemy zdalnie i ja sam wolałbym się nie zdzwaniać, to jednak z każdą z tych osób minimum raz w tygodniu się zdzwaniamy właśnie z kamerką. Jak nie mamy konkretnego tematu, to sobie właśnie tak jak przy tej kawie pomilczymy kwadransik i się rozłączamy. Te tematy są, nie, ale ten kontakt jest potrzebny i ja muszę z kimś się spotkać na żywo, żeby ten kontakt przez kamerkę był jakoś tam, może nie tyle niekrępujący, bo bywa i tak, ale taki właśnie naturalnie krępujący.
Czy to, że te osoby są w twoim core teamie, to zawsze jest związane z tym, że przyjeżdżają do ciebie i się spotykacie osobiście? W tym sensie, że ja rozumiem, że to może być fajne w przypadku copywriterki, która powinna myśleć trochę tak jak ty. I tu jest ważna ta chemia. No ale jeżeli ktoś wykonuje dla ciebie pracę typu, co tam jeszcze może być, zarządzanie projektami, to też musi myśleć trochę jak ty, chociaż nie do końca.
Jeśli ktoś już wchodzi do tego core teamu, że nie jest tak, że jest jedno zadanie konkretne, masz, zrób i nara, tylko to jest jakaś część tego biznesu właśnie korowego, to też nie jest tak, że mamy określoną listę odpowiedzialności, jakichś tam rzeczy i że ta osoba powie mi potem, ale tego to ja już nie będę robić. No nie, jeśli jesteś u mnie i tak nie pracujesz nigdzie indziej, no to ten zakres odpowiedzialności się może powiększać. Chociażby wspomniana już wcześniej Ania, która zaczynała u mnie jako asystentka, w ciągu, już pracujemy 2 lata, stała się takim po prostu full-blown project managerem i zarządzaczem ogarniającym ten 20-osobowy zespół. I ona musi wiedzieć, czego ja chcę, a ja muszę mieć 100% zaufanie, że ona zrobi to lepiej ode mnie. I nie musi mnie pytać o zgodę, bo jak nawet były takie przy takich już grubych biznesach, to już pojawiały się takie, że na przykład tam firma chce 50 tysięcy zwrotu za coś, albo że ktoś tam się chlapnął, że coś zrobił źle. Ja mnie pytała, co w takiej sytuacji. Mówię, no albo powiedz mi, jak to już będzie załatwione, albo w ogóle w sumie mi jest fajnie o tym nie wiedzieć, nie? Żeby tylko nas nikt nie pozwał. I tak bywało, że na przykład dzwoni pisze wkurzony klient, że coś tam, i tak mimochodem, a nie mówi, no tam pisał taki koleś, ja do niego zadzwoniłam, powiedziałem co i jak. Nie pytaj tam mnie o to, czy może zadzwonić do klienta. Większością klientów są programiści, ja jak ja dostaję telefon z jednego numeru, to pierwszego nie odbieram, a po drugie, jak już bym odebrał, to palpitacja, nie? I jak dzwoni taka Ania do kolesia, który jest wściekły, to wystarczy pół minuty i on już nie jest wściekły, jest już zadowolony. I właśnie o to chodzi, żeby wyjść z taką inicjatywą. Ja bym na to nie wpadł. Dodatkowo jakbym zadzwonił, po prostu... Cześć. Rozumiem. I tak powkurzali się milcząco i tyle, nie? A tylko Ania to załatwiła, więc też oczekuję od tego, że ktoś będzie robił rzeczy inaczej niż ja, ale efekt będzie też lepszy niż gdybym to robił ja.
Czy podczas tych rozmów osobistych twarzą w twarz, spotkań takich zapoznawczych, Czy one mają jakąś strukturę, czy ty masz przygotowane jakieś pytania, czy po prostu idziesz na żywioł i chodzi o to, żebyście się poczuli nawzajem?
Poczuli. Nie miałem, jak spotykałem z tymi osobami, nawet mówiłem, że mam nadzieję, że nie poczujesz, że to jest marnowanie czasu, ale tak zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Nie mam pytań jakichś konkretnych. Mniej więcej osobom mówiłem, jakie tam jakieś projekty być może będą, a być może nie, a ta rozmowa za każdym razem wyglądała inaczej, to nie jest taka typowa rozmowa rekrutacyjna.
A bardziej ty gadasz, czy bardziej słuchasz?
Jakoś tak... Nie wiem w sumie, nie pamiętam, jak to było. Tak, jak mam coś do powiedzenia, to mówię, jak ta osoba ma coś do powiedzenia, to też mówi, tak wymieniamy się. I ta sprawa czysto biznesowa, no jest jakby tak ogarnięta w pierwszą godzinę, bo ile można o tym gadać. Potem rozmawiam, nie wiem, tam książkach, filmach, jakichś tam takich innych rzeczach, żeby właśnie po to, no żeby się poznać. I to, to bardzo pomaga. I tak jak mówię, to nie jest do każdego typu działalności, ale też zakładam właśnie, że tu są małe, wielkie firmy, albo osoby, które działają w internecie, to pomaga strasznie. Jak wiem, że mam osoby, które mają podobne wartości, jak rozmawiamy sobie właśnie o wartościach, na przykład co jest ważne w życiu, że te pieniądze są zawsze w tle, nawet jak są. Jak ich nie ma, to smutno, ale tak i tak w tle smutno. Po prostu ważne, żeby mieć spokój i bez stresu, żeby żyć.
I te rozmowy, rozumiem, są takim ostatnim elementem, który układa ci w głowie jakąś hierarchię i osoba numer jeden... Pracujesz.
To jest bardzo ważna jest hierarchia w samym też zespole. Jeśli mamy osoby, no, trzymajmy się tych wirtualnych asystentek. Jeśli mam po prostu jestem ja i wirtualna asystentka, to jest jasne. Ja w wirtualnej asystentce mówię, co jest do zrobienia. W idealnym przypadku to ona po jakimś czasie zaczyna mówić mi, co jest do zrobienia. I to jest taki ewolucja do menedżera. I to u nas też z Anią taki był dziwny moment, gdy ja zobaczyłem, że kurde, to zamiast ja Ani przysyłać w mailu taski, co jest do zrobienia, to ja od niej dostaję powiadomienie z jakiejś asany, że ja coś muszę zrobić. Myślę, ale to jest zajebiście w sumie. I to było bardzo fajne. Jeśli mamy z kolei dwie wirtualne asystentki, to też w jakichś różnych materiałach dotyczących pracy w zespole bardzo jest podkreślane, że musi być powiedziane, która jest tą główną. I u nas właśnie w firmie jest Ania, która jest taką pierwsza po mnie i ona ogarnia całą resztę ludzi i to jakby nie ma w ogóle dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o tą rekrutację, to po pierwsze ja zatwierdzam taką osobę i to wiadomo. Po drugie jest też rozmowa po tym naszym już spotkaniu właśnie z osobami z core teamu. W tym przypadku też wszystkie osoby, które przyjechały do mnie do Białegostoku, miały potem już dzwonkę taką z kamerką właśnie z moją Anią i oboje pisaliśmy swoje opinie na temat tych osób i część z tych rekrutowanych odpadło przy kontakcie właśnie z Anią.
A czy było coś takiego, że mieliście tam clash i wiesz, ty byłeś za jakąś osobą, a nie za inną i nie, trudno było się dogadać?
Jeśli ja byłem nie za jakąś, a nie była nie za jakąś, to ta osoba wypadała. Jakby tutaj nie ma kompromisów, wszyscy muszą czuć się tutaj dobrze. A jak się okaże, że taka osoba się nie znajdzie, no to znów wracamy do tego samego, no to widocznie nie musi być na już, szukamy dalej.
Dobra, jeszcze podrążyłbym troszkę te finanse, dlatego że wydaje mi się, że kiedy się zatrudnia handlowca, to sytuacja jest dość prosta. Znaczy, handlowiec musi zarobić więcej niż kosztuje. No to jest strasznie takie fajne stanowisko, bo łatwo mierzalne. Ale kiedy się zatrudnia, to nie masz handlowca jako takiego, nie?
Nie. Znaczy, to też tę rolę pełniła w dużej mierze Ania. Na przykład zobaczyła po pewnej sprzedaży, że mamy tam 130 tysięcy nieopłaconych zamówień w sklepie. Ja to nawet nie zaglądałem nigdy do tej zakładki nieopłacone zamówienia. A i tak Ania pisze do mnie, ty słuchaj, ja wysłałem do wszystkich maila. Mówię, o, zajebiście. I tak patrzy, nagle pach, wpadają przelewy, nie? I tak właściwie tak Ania pomyślała, a to ja do nich najpierw napiszę, potem zadzwonię. I tak z 50-60 tysięcy uratowała po prostu tym, że zajrzała w ogóle do tej zakładki, co mi nawet nie przyszło do głowy, żeby do tych ludzi się odzywać, bo chciałby, to by kupił, widocznie nie chciał. I się okazało, że jednak nie, ten follow-up, o którym było wcześniej, że to jest taki ważny. Tylko właśnie też Ania nie pytała mnie o zgodę, czy może to zrobić. Tylko po prostu to zrobiła i się okazało, że tak pum, 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 git. A jakie było pytanie?
No nie, to tylko było takie pytanie wtrącenie, że nie masz handlowca. Nie? Tak, okay. Tak. Natomiast właśnie o to chodzi, że jeżeli masz stanowiska takie, które się nie przekładają bezpośrednio na pieniądze,
tak. To
jak ty decydujesz, czy... Bo ja rozumiem, że zatrudnienie tej osoby da ci komfort psychiczny związany z tym, że możesz się wykąpać w środku dnia i przespać.
To jest dla mnie najważniejsze, tak.
Ja rozumiem, szanuję. Natomiast... Czy w ogóle rozpatrujesz zatrudnienie kolejnej osoby do zespołu w kategoriach, czy biznesowo to jest dobra decyzja, czy mi się to opłaci?
Zawsze się opłaci, tylko nie od razu.
A kiedy?
W momencie, gdy osoba zostanie wdrożona, gdy popełni tych ileś tam pierwszych błędów i gdy będę mógł zdjąć z siebie albo z kogoś kolejne odpowiedzialności przekazać tej osobie. Nawet jak nie będzie nie będą wszyscy w pełni obłożeni i będę płacił za czas, w którym one też się wykąpią, niech się wykąpią w ciągu dnia, to wtedy pojawią się pomysły, jak ten czas można zagospodarować. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby każdy cały czas zapierdzielał, tylko o to, żeby mieć ten wolny czas na pomyślenie. Nawet dzisiaj podczas tych wystąpień już też tam Magda podmieniła, co tu można robić dodatkowo, żeby jakoś tam pchnąć te nasze rzeczy do przodu, i to jest super. Widocznie, mam nadzieję, widocznie ma jeszcze na to czas. Mhm.
Powiedziałeś już sporo o delegowaniu, bo mówiłeś o tym, że spisujesz sobie zadania, spisujesz potem procedury do tych zadań, które chcesz komuś oddać, albo niekoniecznie, nawet ty sam robisz i przekazujesz do realizacji, są błędy. Czy są jeszcze na tej drodze, bo ona się wydaje dość prosta, nie? No jakby zadania, procedury, oddaję, są błędy, poprawiamy, korygujemy. Czy tam jeszcze jest coś takiego, na czym się można wyłożyć?
Cała masa rzeczy.
Śmiało.
O tym się dowiadujemy w trakcie. Teraz jest taka dziwna sytuacja. Mówiłem, że potrzebuję osoby, bo właśnie Ania, która w sumie tak naprawdę, ja już potem przestałem do końca wiedzieć, co ona robi, i teraz się dowiaduję, bo w tym tygodniu bardzo nagle odpadła nam zespołu na długi czas. I to też nawet zapytałem, czy będę mógł ten przypadek poruszyć. Powiedziała, że to nie tajemnica, że można mówić. Dowiedziałem się jesienią, że Ania jest w ciąży. Tak mówię, no super, niech ktoś te ZUS-y będzie płacił w przyszłości. No i tak sobie miesiąc jeden minął, drugi minął, trzeci minął, i tak pytam na nią, jak tam się czujesz, czy może już kogoś poszukamy na twoje miejsce na ten czas. A nie mówisz, tak nie, jeszcze ogarnia. I tak, że do maja popracuję na pewno. Się okazało w tym tygodniu, dosłownie dwa dni, trzy dni temu, że jednak już to L4 wpada z dnia na dzień. I no to był mój błąd ewidentnie, bo powinienem, jak się tylko o tym dowiedziałem, powinienem już od razu wystartować z rekrutacją kolejnej osoby, a nie myśleć, że dobra, jakoś to będzie, nie? W sumie, no ale co, no, nie wchłonie tego, nie? Cóż, wiadomo było, że ten czas nastąpi, kiedy Ania nam zniknie. Tylko byłem pewien na 100%, że to będzie maj. Do maja zdążymy, więc właśnie zatrudniliśmy w ubiegłym tygodniu Łucję, tylko nie zdążyła Ania jej wdrożyć, więc będę musiał zrobić to ja. I to jest dla mnie duży problem, bo będzie mniej czasu na to właśnie chodzenie po lesie w ciągu dnia. No ale żona powiedziała, no Jezu, nie dramatyzuj, tak to popracujesz 40 godzin jak normalny człowiek przez dwa tygodnie, nie płacz.
Ale jak ty wdrożysz Łucję, jak ty nie wiesz, co do końca Ania robi?
Bo Ania teraz sobie spokojnie, bo ma L4 dopiero od poniedziałku, bo od marca, żeby tam ZUS-y były szczęśliwe. Teraz sobie spokojnie tam siedzi po godzinkę, dwie dziennie i wysyła mi mailami wszystko, co ona robiła. I to mi się już przestaje mieścić w skrzynce. Już nawet przestałem to czytać, nie? Cały kolejny tydzień będę czytał to, co Ania robiła, i potem razem z Łucją to poczytamy i zobaczymy, co z tym dalej. I sobie wiem, że to na razie będzie taki etap gaszenia pożarów, no i to znów, to jest moja wina, a nie chociażby, nie wiem, ojca tego dziecka, nie? Że po prostu, że... I to jest dla mnie nauczka, za późno zareagowałem. I nawet właśnie moim dzieciom, dziś przy śniadaniu mówiłem, że to super z tymi dziećmi, to zachęcam bardzo, nie? Wcześniej mówcie, już teraz wiem, że po prostu trzeba od razu reagować, a nie czekać, że jakoś to będzie, no bo nie wiem, co ja sobie myślałem tak naprawdę.
Okej, okay, no jest to cenna nauka jednak, że ciąża się rozwija i to rzeczywiście czasem by się szybciej niż później trzeba wyłączyć
tak,
z pracy.
Tak, mówisz o błędach, to jedno. Ale też właśnie bardzo ważne jest, i to będzie kosztowało, cały ten proces, on może finansowo kosztować bardzo dużo. Jak mamy jakieś produkty, jeszcze nie zdarzył nam się produkt, który się sprzedał za mniej niż 500 000. 500 000 to jest dużo. I jak rozmawiałem z Anią, właśnie wróciła do lekarza, dzwoniła do mnie, że no jest taka sytuacja, nara, nie mówię, życie, nie? I ona była bardziej zestresowana ode mnie, że ale przecież mieliśmy mieć taką sprzedaż i to, i że jak wy sobie poradzicie i w ogóle. Mówię, to po prostu się to nie odbędzie. Nic się nie stanie. Ale już tyle pieniędzy. Mówię, no ja wystarczająco mam nadzieję, że też po prostu sprzedamy kiedy indziej. I to są kwoty takie, powiedzmy, że przed wakacjami zamiast zrobić 2 000 000, zrobimy 500 000. I to jest bardzo duża jakby strata, z tym, że tak jak mówiłem wcześniej, to mi wystarczy, nie? To, co już mam. I to jest teraz taka troszkę gra, troszkę zabawa. I jak się też w taki sposób spojrzy na to, że wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy w 3% najszczęśliwszych ludzi na świecie, bo możemy sobie w sobotę przyjść tu, chyba że ktoś ma tego wirusa, nie? To wtedy mamy zmułę. Ale ogólnie to jest tak, że jak docenimy to, co mamy teraz, przestaniemy ciągle chcieć więcej, będzie za tym jakimś mitycznym sukcesem, co nie wiadomo, co to oznacza. Dla mnie sukces właśnie to jest to, że się rozwalę w wannie i o ile mogę codziennie to robić, to jest dla mnie już po prostu pełnia szczęścia. I zaczniemy doceniać to, co mamy teraz, nie goniąc cały czas za tą coraz większą kasą, to się okaże, że tych problemów jest naprawdę 90% mniej niż by się wydawało. Co się stanie? No, mniej zarobię. I co? Nic, no. Zarobię kiedy indziej. I jak powiedziałem, ani w taki sposób. I To działanie w taki sposób jest wyluzuj. To są duże pieniądze, ale to zrobimy to po wakacjach, zrobimy to w przyszłym roku. Oczywiście, że ludzie się wkurzą, bo już ludzie czekają. Są osoby, które tworzą produkty, które my sprzedajemy. I ja muszę powiedzieć, że słuchajcie, zajebiście, że to przygotowaliście. Widzimy się w październiku, a nie w maju, nie? I tam są jakieś oczekiwania, że już tam jakieś tam wizja sukcesu tego, takiego. Mówię, to po prostu jest jak jest. I możesz być na mnie zły, bo jakbyś nie był zły na Anię, ja to biorę na siebie, to moja wina, ale po prostu jest jak jest. No. Jak ci się nie podoba, no to trudno, to idź gdzie indziej, po prostu sytuacja tak wygląda.
Okej. Delegowanie. Jeżeli chodzi o delegowanie i to, że dopuszczasz, że ludzie na początku popełniają błędy i się uczą.
Potem też, i ja też.
Dobra, a kiedy masz tak, bo wiesz, bo może być tak, że mimo, że dana osoba wykonała dobrze zadanie rekrutacyjne i mimo, że sprawdziła się w ZOO, to może być tak, że ona jednak nie dowozi. Wiesz, że to wydawało się, że to jest świetny wybór, ale czas to zweryfikuje i ta osoba będzie popełniać kolejne błędy i jak nawet przestanie popełniać te, to będzie popełniać kolejne, inne i nie będzie temu końca. Znaczy, ty nie będziesz zadowolony po prostu z tego wyboru po jakimś czasie. Więc kiedy ty podejmujesz decyzję, okej, koniec już z tym popełnianiem kolejnych błędów, jednak potrzebuję kogoś innego.
No nie, tak się jeszcze nie zdarzyło, żeby z powodu różnych błędów z kimś się pożegnać. Jak ktoś różne błędy popełnia, to jest okej, bo ja też. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ja tam szedłem w Active Campaign, nie wiem, czy jest taka stronka slowbiz.pl, tam wychodzi taki mailing cotygodniowy, który Magda pisze, albo czasem mój tekstik tam leci. I ostatnio ja tam coś pomieszałem i się okazało, że niektórzy dostali po 10 maili naraz. No i jeśli ktoś byłby zrobił to, na przykład gdyby Magda co zrobiła, to czy mógłbym być zły? No nie, po prostu wpisujemy w instrukcję tego nie robić. Ja to zrobiłem, podzieliłem się informacją, dlaczego tak się stało. No zdarza się, ja też popełniam błędy, więc...
Okej, to może źle zapytałem o błędy, ale jeżeli dochodzisz do wniosku po pewnym czasie, że ktoś jest, nie wiem, leniwy, po prostu, wiesz, wkręca cię, że jest przepracowany, a się obija.
Nie ma takiej możliwości, bo ja nie pytam, ile godzin ktoś pracuje. Znaczy, jest obowiązek logowania swojego czasu, tylko też te osoby o tym wiedzą, że ja w te raporty nie patrzę. To jest bardziej dla nich. Ktoś może, po prostu ważne, żeby były rzeczy zrobione.
Ale czy no ktoś... właśnie, ale nie są, wiesz, bo ktoś się tłumaczy typu, a no nie, pies mi zdechł, zalało mi mieszkanie.
No to ja bardzo współczuję wtedy, zrobimy to później, nic się nie stało, jeśli faktycznie jest taka przyczyna, nie?
A później, nie wiem, babcia złamała nogę, nie, samochód potrącił mojego kanarka.
Nie, mi się wydaje, że właśnie ten spacerek po ZOO to weryfikuje. Zdarzyła się taka sytuacja, że właśnie jedna osoba przeszła jakieś tam etapy rekrutacji i właśnie tam w tym ZOO sobie gadam, nagle pada pytanie, ty, a którego dnia pracy ja dostanę nowego Maca? No to na tym etapie ta osoba odpadła, bo ja wiedziałem, że jakby nie jest jeśli ktoś chce przyjść do mnie, żeby dostać sprzęt do pracy, no to dla mnie to nie jest odpowiednia motywacja. Albo jak ktoś mówi, że w sumie kupił mieszkanie, nie ma za co go wykończyć i że potrzebuje kasy na już, no to też nie jest odpowiednia motywacja. Po prostu mamy robić fajne rzeczy. I przy takim procesie, który, tak jak mówię, on może trwać długo, to nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby współpracować z osobą, z której będę permanentnie niezadowolony, chyba że mówimy o jakimś podwykonawcy, tylko wtedy nawet nie ja weryfikuję efekty tej pracy, tylko właśnie tym zajmuje się wtedy ktoś inny, żeby znaleźć kogoś na miejsce tej osoby.
Dobra, to skoro nie weryfikujesz tak naprawdę czasu pracy i no, zadania są zrobione, załóżmy ten pozytywny wariant, to może jednak dojść do sytuacji przeciwnej. To znaczy ty, nie siedząc z kimś w jednym biurze i nie wiedząc, tak jak w przypadku Ani, ile ona tak naprawdę i co robi, możesz zajechać tego swojego współpracownika. Tak. I wiesz, a są ludzie, którzy ci się nie przyznają, którzy wezmą na klatę.
Dokładnie tak właśnie było z Anią i to też jest moja odpowiedzialność. Ja widziałem, że tego nie, jakby poziom frustracji zaczyna rosnąć, a jak pytam, czy wszystko okej, to mówię, że tak. I to też jest taki, mi się wydaje, odpowiedzialność właściciela firmy i odpowiedzialność, ja sam mam problem, żeby się tytułować tak, ale szefa, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak i nawet jak ktoś mówi, że jest okej, to zobaczyć, że to ambicja przemawia, aż tak naprawdę jednak tam jakiś problem zaczyna się pojawiać. I gdybym ja zauważyłem, ale gdybym zareagował wcześniej, to wtedy nie bylibyśmy w takim trochę trybie gaszenia pożarów tak naprawdę, który właśnie przed nami się roztacza. Ale ogólnie jest taka opcja. Ja też zawsze mówiłem, że ja sam nie lubię dużo pracować i bym nie chciał, żeby ludzie się zajeżdżali pracując dla mnie. Jeśli się okazuje, że ktoś tak robi, no to ja liczę na to, no jesteśmy dorosłymi ludźmi, nieletnich nie zatrudniam, chyba że do montażu vloga, to jak ktoś ma za dużo, to ja oczekuję, że ktoś mi to powie. Mamy taką 100% szczerość w zespole I jest tak, że jak komuś coś się nie podoba, to ja liczę na to, że po prostu się o tym dowiem bezpośrednio. Bo ta rozmowa w tym zoo także ma pokazać, że ja nie jestem najlepszy w odczytywaniu, tam ktoś tam mrugnie okiem, czy mruknie, czy coś, po prostu dla mnie się liczy komunikat, a nie to, jak on został powiedziany, więc jak tobie jest źle, to mi to po prostu powiedz.
No dobra, ale trafisz na kogoś ambitnego, kto ci się nie przyzna. Jaki wniosek wyciągnąłeś z tej sytuacji z Anią, kiedy no, ona, wiesz, wzięła na siebie za dużo?
I właśnie dopiero teraz widzę, ile za dużo. Miałem takie przeświadczenie, że mam jakieś pomysły. W ogóle byłem kiedyś bardzo takim wielkim zwolennikiem pomysłów, że spisywałem wszystkie pomysły, jakie mam. Teraz nawet jak mam jakiś pomysł, to albo go robię, albo go kasuję z głowy, bo to są pomysły same sobie są nic nie warte. I jak zaczęła być taka sytuacja, że faktycznie mam osoby, które mają podobny brak wizji do mnie, po prostu chcą robić fajne rzeczy, to się okazuje, że jak mam jakiś fajny pomysł, to go robimy na przykład, nie? I już. Ja takie kolejne rzeczy typu robimy, wrzucałem w Anię, licząc na to, że ona to rozdystrybuuje odpowiednio po ludziach, jak kogoś jest za mało, to dotrudni, że jestem takim bardziej wizjonerem. No i się okazało, że to jednak za bardzo ja się oderwałem od rzeczywistości. No i to jest dla mnie taka nauczka, że jednak powinienem bliżej tego wszystkiego być, bo to jednak jest moja firma, a nie Ani. I powinienem jakoś popracować może nad częstszą komunikacją, może rozmawiać częściej, może na przykład zaprosić do tego mojego byłego stoku raz na kwartał, żeby sobie faktycznie po tym zoo połazić, wtedy bardzo dużo rzeczy wychodzi. Bo mamy nie dość, że raz w tygodniu jakieś tam takie tygodniowe swoje dzwonki, wideo, to mamy też dłuższy telefon raz na 3 albo 6 miesięcy bez tematu. Dzwaniamy się i gadamy. Ja byłem przeciwny bardzo, nie? To akurat też była inicjatywa Ani. Słuchaj, po co pół roku chętnie mi pogadała. Mówię, a o czym? Zobaczymy, nie? Mówię, no dobra. I się okazało, że gadaliśmy 2 godziny i wyszła masa rzeczy, które by nie wyszły przy takich właśnie dzwonkach na Skype'ie z agendą i tak dalej. Po prostu gadamy sobie, wychodzimy i nam wychodzi, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I się okazało, że to jest rewelacyjna inwestycja czasu i po prostu widocznie przestrzeń między tymi dzwonkami bez tematu była zbyt duża. Bo inaczej bym się o tym dowiedział wcześniej.
Okej. Wszedłeś właśnie w temat komunikacji w zespole i o to chciałem zapytać, bo trochę powiedziałeś o tym, że się z każdą z tych osób zdzwaniasz. Rozumiem, że to jest takie cotygodniowe zdzwanianie się nie z całym zespołem naraz, tylko z pojedynczymi osobami.
To w sumie jest... Przestałem się łudzić, że w końcu się wypracuje taki proces, że jest tak i tak już zawsze będzie. To jest po prostu różnie. I kiedyś mnie to frustrowało, że próbujemy coś robić, potem się okazuje, że trzeba jednak inaczej. Myślałem, że to już, tak już będzie do końca życia potem jednak, że nie. Po prostu teraz próbujemy coś robić, to sobie działa, potem przestaje, to robimy coś innego. Miałem taką zasadę swego czasu, przez chyba miesiąc to się udało utrzymać, czy 3 tygodnie, że mam dla swojej firmy 15 minut dziennie. I to się udawało. I zasada była taka, że jak ktokolwiek, cokolwiek ode mnie chce, to piszę do Ani. Ja raz dziennie, jadąc sobie gdzieś tam, odwiozłem córkę do szkoły, sobie jadę z powrotem do domu, do tej wanny mojej, czy gdzieś tam do lasu, nie? Dzwonię do Ani, słuchaj, mam teraz kwadrans, dawaj. I Ania wszystko mówi, wszystkie sprawy, które mamy danego dnia, wszystkie pytania od osób, które są w zespole, wszystkie decyzje do podjęcia, ułożone w taki sposób, że ja mówię tak, nie, albo nie wiem, albo zrób, żeby było dobrze, nie? I jak się ten kwadrans dobiegał końca, dzwoniamy się jutro. Wszystko, co nie jest mega pilne, a nigdy nic nie jest tak mega pilne, to może poczekać do jutra. I w ten sposób też to przez jakiś czas działało. I byłem strasznie zadowolony, że wow, super, ja teraz mogę pracować kwadrans dziennie. No i tak sobie potrwało przez kilka tygodni, potem się okazało, że jednak nie. Tylko już nie byłem zły, bo to już był ten etap, kiedy widziałem, okej, widocznie ten czas się skończył, poeksperymentujemy sobie z czymś innym.
Ale okazało się, że nie, bo co?
Bo się okazało, że niektóre z tych spraw to nie jest tylko tak, nie, nie wiem i właśnie, że nie mogę oddać całej odpowiedzialności za zarządzanie całą firmą komuś, kto w tej firmie jednak pracuje. Że ważna jest ta moja wizja i moje zaangażowanie jest potrzebne w większym stopniu, niż bym sobie wymarzył, no ale trudno.
Okej, i jaki model wprowadziliście?
Aktualnie jest tak, że dzwoniamy się raz na tydzień wszyscy, całym zespołem, plus raz na tydzień rozmawiałem z Anią samą, plus raz na tydzień z samą Magdą, teraz dołączę Łucję, zobaczymy, to będzie tak sobie dynamicznie ewoluowało. Ale w każdym razie ten kontakt taki żywy, a nie tylko mailowy jest ekstremalnie potrzebny.
Czyli co tydzień są te rozmowy takie statusowe, że tam macie tak. Agendę i lecicie, a raz na 3 do 6 miesięcy?
A 3 do 6 miesięcy jest rozmowa taka bez agendy, żeby dowiedzieć się, co słychać, albo co się podoba, co się nie podoba. Po prostu tak luźno.
Czy poza ludźmi z tego korowego teamu też tak się dzwaniasz, czy to już
nie
jest, Ania ogarnia?
Poza korowego teamu kontakt mam minimalny.
Okej. Okay. Obserwują cię na Instagramie po prostu.
Nie wiem.
Być może. Dobra. Mamy te zdzwaniania się. Wspomniałeś też o Asanie.
Tak.
I tam macie takie centrum dowodzenia, gdzie każdy zagląda?
No czy? Ania miała teraz, ja będę musiał tam wejść. Ania była królową Asany, nie? I to, jak tam na początku wchodziłem, myślę, o, ale to jest fajne. Teraz wchodzę i palpitacje, nie? Bo też tych projektów różnych zrobiło się bardzo dużo. Ania każdy rozbijała przepięknie. Ładnie mówię kiedyś, że życie jest procesem i to faktycznie było widać w tej Asanie. I tam wszyscy są do tej Asany dodani i ja będę teraz musiał pochodzić po niej i zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, bo tego tam jest strasznie dużo. A to też fajnie mi pokazało, że tak naprawdę faktycznie przez długi czas dało się zrobić, działać w taki sposób, że ja rzucałem jakąś wizję i ona sobie się działa. I cały ten progres w tej Asanie tym jest udokumentowany. I na przykład jak mamy jakąś sprzedaż, to bierzemy poprzedni cykl sprzedażowy, robimy w Asanie duplicate i mamy wszystko gotowe. I ten nowy cykl sprzedażowy sobie ulepszamy, zobaczymy, jakie tam fuck-upy są, dodajemy sobie i potem znowu, jak jest kolejna sprzedaż, robimy duplicate i to sobie tak leci. Właśnie te procedury, albo Google Docs, albo w tej Asanie, to w zależności od tego, jak bardzo skomplikowany jest to proces. Ale tak, akurat przeszliśmy z Trello na Asanę i Asana jest spoko, nawet ta darmowa wersja.
A jak ogarniacie poza tym komunikację w zespole? Jakieś, nie wiem, maile, Slacki?
Mail, tak. Ja sam bardzo lubię maila, się sam najswobodniej czuję w mailu, ale też jak udaje mi się przekonać, że mailem się nie da wszystkiego załatwić, stąd ta właśnie Asana, a wcześniej Trello, żeby po prostu były taski, szczególnie do osób, które są właśnie podwykonawcami, żeby jednak nie było tak, że muszę do każdego tam pisać czy pingać na Messengerze, tylko po prostu to jest w tej Asanie i oczekuję, że osoby tam wejdą, założą konto i będą robiły to, co jest w ich gestii. Miałem takie założenie, że I też każdy, kto ze mną pracuje, musi się jakby pogodzić z tym, że głównym takim celem jest mój komfort. Więc jeśli ja akurat sobie jadę samochodem i mam coś do przekazania, to ja nagram wiadomość audio, wyślę ją Dropboxem. Jeśli akurat gdzieś tam mi coś przyjdzie do głowy, to ja napiszę to na Messengerze. Mogę napisać na Hangoutsach. To ogólnie w kontakcie z Anią było coś takiego, że ona ma do mnie kontakt ograniczony, a ja mogę do niej uderzać każdym kanałem, który chce i ona potem to zagreguje do tej Asany. I to też było istotne, właśnie powiedzenie osobom dołączającym do zespołu, słuchaj, jak coś ci się nie podoba, to mów szczerze od razu. I Magda chyba po tygodniu pierwszym swoim w pracy powiedziała, nie piszcie do mnie na Messengerze, bo mnie to denerwuje, że ja widzę te czerwone bubki po godzinach pracy. No i na jawne takie życzenie, co w sumie bardzo fajnie, że Magda tak zrobiła, założyliśmy hangoutsy na nasze maile służbowe, więc tego Facebooka odpuściliśmy, bo to faktycznie się może wymieszać. I to powiedzenie, no to nie czytaj, to nie pomagało.
No to prawda. Powiedz mi, jak... Czy nie miałeś takiego oporu albo takiej sytuacji jakiegoś sprzeciwu z drugiej strony, w sensie od osób współpracujących z tobą? Bo mówisz sporo o tym, że firma jest po to, żeby tobie było dobrze. Firma jest po to, żebyś ty nie musiał pracować, że oddajesz rzeczy, które
zespół,
ciebie...
Zespół, nie firma.
No okej, okay, zespół, to w sumie... no, w porządku. Oddajesz rzeczy, które ciebie uwierają, czy tobie zajmują czas, bo chcesz go poświęcić na coś cenniejszego. Czy nie miałeś takiego albo wewnętrznie, albo zewnętrznie impulsu, że to jest takie trochę, nie wiem jakie słowo będzie dobre, wysługiwanie się, wiesz, że to jest takie zrzucanie brudów na innych ludzi?
No, znaczy, no nie, znaczy brudów. Zakładam, że jak ktoś przychodzi do mnie i robi jakieś tam rzeczy, to te rzeczy, no, mi... Mam taką zasadę, że ja deleguję to, co robiłem sam. Ja wiem, co deleguję, wiem, za co płacę. I te rzeczy mi samemu się podobały. Tylko po prostu potem poznałem inne i wolę robić inne albo nic. I zakładam, że te osoby, które to robią, że im to sprawia frajdę. Jak przestanie im to sprawiać frajdę, to zakładam, że mi o tym powiedzą. I wtedy poszukamy kogoś innego, kto będzie robił te rzeczy, a te osoby będą robiły coś innego. Ale znaczy nie, to... Nie patrzę na to na pewno jako wysługiwanie się czy paranie brudów. Kiedyś na jednej konferencji właśnie miałem taki tam gdzieś screenshot, że mi jakaś, jest taka aplikacja Lifecycle, która mierzyła co ile czasu tam się robi. Mi tam kiedyś wyświetliła, że twoja średnia pracy w tym tygodniu to tam 16 godzin tygodniowo, nie? Good job. A ja sobie w tym czasie właśnie gdzieś tam, czy w kinie, czy w parku, czy w tej wannie, czy gdzieś tam na tym torze wyścigowym. I potem podchodziły osoby na konferencji do tych dziewczyn z zespołu, mówię, że jak to, no on tak nic nie robi, a wy pracujecie. Tylko właśnie no, małe założenie jest takie, przecież ja nie każę. Nie chcesz, to nie pracuj, tylko wtedy nie ma pieniędzy. Jak ja bym nie miał zespołu i bym nie pracował, też bym nie zarabiał. Ja nikogo nie trzymam na siłę, jak się komuś nie podoba, może pójść założyć własny zespół i też próbować coś takiego robić. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś faktycznie chciałby kiedyś tak mało pracować, dużo zarabiać, jak Ferdek Kiepski, nie? Mało się narobić, a dużo zarobić. To gdzie się tego lepiej nauczy, niż w środowisku, które dokładnie tak działa? No nigdzie. Więc zakładam, że jeśli osoba w wieku 20 iluś tam lat przyjdzie do mnie, to przez ileś tam czasu, powiedzmy, nie wiem, 10 lat dajmy na to, zobaczy dokładnie, jak działa duży biznes, mały biznes w dużej skali, który daje ogromny komfort, mało stresu i będzie potem w stanie dana osoba to może nie tyle zreplikować, co chociaż będzie jakiś punkt startu. I to jest moim takim marzeniem, że jeśli ktoś odchodzi ode mnie, to mam nadzieję, że pójdzie na swoje, a nie do kogoś innego.
Pytam o to dlatego, że mamy w Polsce taki jeszcze z czasów tam PRL-u i na szczęście jakby te czasy są coraz bardziej odległe, więc wymierają, ale ja tam jeszcze pamiętam takie słowo jak prywaciarz na przykład, wiesz, że postrzegało się przedsiębiorcę jako kogoś, kto właśnie jest takim sobie lowelasem, który leży w wannie, a tam ludzie na niego harują, nie?
No dokładnie tak jest właśnie.
Ale problem polega na tym, że zupełnie inaczej to brzmi, kiedy mówisz, my tutaj razem jako zespół coś robimy i ty jesteś częścią tego zespołu i oczywiście masz inne zadania, ale jednak, wiesz, pracujesz razem z tymi ludźmi, a inaczej to brzmi, kiedy mówisz, ja zatrudniam ludzi po to, żebym mógł sobie poleżeć w wannie. Więc chodzi mi o to, czy nie miałeś z powodu takiej, a nie innej formy komunikacji jakiegoś negatywnego feedbacku ze strony kogokolwiek, takiego, który by cię, wiesz...
Ze strony kogokolwiek, to oczywiście, że tak, ale akurat to mnie już absolutnie w ogóle nie interesuje.
Okay.
Interesuje mnie to, co sądzi o tym zespół. Miałem miesiąc temu urodziny, zadzwoniła do mnie Magda z życzeniami, akurat ja nie wiem, kiedy Magda ma urodziny, się okazało, że Magda wie, kiedy ja mam. I złożyła mi życzenia w ten sposób, że życzy mi jak najwięcej godzin na torze wyścigowym, a oni wszystko ogarną. No i to jest, ja wiem, że to było szczere. I to jest super, to właśnie tak ma wyglądać, że... Jakby ja nie udaję, że co, ja będę siedział przy kompie teraz po 10 godzin dziennie więcej niż oni, żeby widzieli, że ja pracuję więcej. Ja nie wymagam siedzenia po kilkanaście godzin, tylko wymagam, żeby już były rzeczy zrobione, które są, a jak ktoś się nie wyrabia, to niech da znać, to zacznijmy kogoś innego. I tu jakby w ogóle taka narracja, że ja nie chcę nic robić, żeby kimś tam się wysługiwać, w ogóle nie ma czegoś takiego w słowniku. Mi naprawdę zależy na tym, żeby tym ludziom było dobrze, tak jak mi. A że pracować trzeba? No trzeba. Czasem więcej, czasem mniej. Dodatkowo jeszcze... Jeśli ja jako właściciel tego przedsiębiorstwa miałbym zadań codziennych na cały etat 40 godzin, to po pierwsze bym bardzo znielubił to wszystko, a po drugie ja traktuję to jako działanie w takim trybie kryzysowym. Teraz się zaczyna tryb kryzysowy, kiedy ja dostałem od Ani 700 megabajtów maila, co ona robiła i teraz trzeba to jakoś ogarnąć. I ja teraz mam przebiegi wolne, żeby to zrobić. I na ten czas zawieszam wszystkie działania, które są jakieś tam przyszłościowe. Wszystko, co nie musi być zrobione konkretnie teraz, to jest pauza. Też napisane jutro, słuchajcie, to się przesunie. Jak się nie podoba, to trudno, taka jest sytuacja. Pauza, teraz ogarniamy. I ja wiem, że teraz będę pracował więcej niż pracowałem jeszcze tydzień temu, ale też to nie będzie trwało nie wiadomo jaki czas, bo ja muszę mieć przestrzeń, żeby chociażby siedząc w tej wannie właśnie wymyślić pomysł, który zarobi tam 100 czy 200 tysięcy albo jeszcze więcej. Gdybym nie miał tego czasu, to by tak nie było. I te osoby pracujące ze mną sobie zdają z tego sprawę. Mam nadzieję, że na koniec nie wstaną Magda z Łucy, nie powiedzą, że buu, to ściema.
Twój zespół, bo powiedziałeś, że na przykład tam trzy asystentki przetestowałeś, zanim dotarłeś do tej właściwej. No więc to nie jest tak, że od początku do końca za każdym razem trafiasz w 100%. Jaki masz sposób, jeżeli masz, na to, żeby zakończyć taką współpracę, ale żeby nie było smrodu, żeby po prostu, wiesz, rozejść się w zgodzie?
No to jest bardzo trudne z racji właśnie moich nieidealnych zdolności interpersonalnych. I znaczy to jeszcze zanim do tego, to jest taka ważna bardzo rekomendacja, żeby nie zatrudniać brata, szwagierki, brata, kolegi i tak dalej, bo potem właśnie to rozstanie jest takie dziwne i ta współpraca jest taka dziwna, to nie ma być koleżeństwo, to ma być jednak współpraca. I właśnie moje pierwsze zetknięcie z delegowaniem zadań, po prostu odezwał się do mnie brat kumpla, to ja będę z tobą, no zajebiście chodź. Nie dość, że ta współpraca była dziwna, bo to było dla mnie takie krępujące, to jeszcze to rozstanie było takie też krępujące, bo jednak tak, no przecież to brat kumpla, no to co ja zwolnię. I to było takie dziwne, więc tego teraz nie robię. Więc nawet jak szukamy kogoś w tych naszych kanałach, to właśnie jakby się do mnie zgłosił ktoś, tylko mam super ogarniającą bratową, która po prostu wiem, że tutaj by weszła w miejsce Ani i by pozamiatała tak dobrze jak Ania. Ale to nie wchodzi w grę, bo wiem, że to by smrodu jakiegoś narobiło w takich normalnych prostu relacjach. Nie łączę prywatnego życia z biznesem, poza tym spacerkiem po zoo. A żeby się rozejść w zgodzie, na przykład moja asystentka jedna, którą zwolniłem 2 lata temu, ostatnio mi przysłała, nie mieliśmy kontaktu przez długi czas i nagle patrzę, jest kurde koperta, pięknie wykaligrafowana ręcznie w skrzynce, nie? Zaproszenie na ślub. I żebym przyjechał, bo miło bardzo wspomina naszą współpracę, mimo tego, że ją zwolniłem. Bo mam nadzieję bardzo, że te osoby czują, bo tak faktycznie jest, że właśnie te pieniądze są po prostu w tle, bo często się robi biznes dla kasy, a to właśnie mi chodzi o to, żeby nie jakoś tam sięgać gwiazd, czy żeby do tego celu, czy sukcesu, żeby go tam schwycić, tylko że ta droga ma być fajna. I mam nadzieję, że ona jest fajna i dla mnie, i dla tych osób. Jak się kiedyś tam rozejdziemy, no to trudno. Po prostu nasze drogi się rozeszły i ta szczera komunikacja jest według mnie najważniejsza. Jak komuś coś się nie podoba, to mówi to od razu, a nie tam pozwala, żeby to gniotło w środku. I jak to rozwiązujemy cały czas na bieżąco, no to nie ma sytuacji, że jest jakaś kłótnia. A jeśli się okaże, że nasze różnice będą na tyle duże, to po prostu się rozejdziemy i to będzie obopólna decyzja, że już co się będziemy dalej męczyć.
Tak nie mam więcej pytań do tego pana. Wielkie brawa. Ale oczywiście mam nadzieję, że wy macie, więc jeżeli macie, to poproszę naszych... O, już tam jest, ręka w górze. Zaraz mikrofon popędzi w tamtą stronę. Wydaje mi się, tu jest druga ręka w górze, więc już prosimy o... Tak, już Krzysiek biegnie z mikrofonem. To tutaj mikrofon dotarł bliżej, więc zaczniemy z tej strony, a potem tam, dobra?
Cześć, nazywam się Grzegorz. Dzięki za wystąpienie. Mam takie pytanie, cała prezentacja generalnie... Dyskusja się skupiła na budowanie zespołu, a jak wygląda projektowanie produktów? Ponieważ w zespole jakby dużo decyzji ty podejmujesz rekrutacyjnych, czy przy projekcie produktu jest tak samo? Czy tylko rzucasz temat, a dalej to zespół już... Kto podejmuje decyzję, o tak?
Znaczy, finalne słowo zawsze mam ja, nawet jak komuś się nie podoba, to, a mi na czymś zależy, to jest tak, że no znów dochodzimy do tego, że to ma być głównie mój komfort, więc też moja jakaś wizja. Z tym, że cały ten proces prowadzi do tego, że ta wizja jest często spójna. I projektowanie produktu, który wypuszczamy... Ojej, ale mi teraz zażyłeś, szczerze ci powiem. No to się... Znaczy wiemy, co chcemy zrobić, jakby to się projektuje samo.
Tak, ale wymyślasz, rozumiem, jakiś ogół, a jak dochodzi do szczegółu, jest dużo gdzieś tam procesów decyzyjnych pewnie.
Procesów decyzyjnych, znaczy to strasznie tak korporacyjnie zabrzmiało. Nie, raczej nie. To jest raczej tak, że słuchaj, Magda, wymyśliłem taką nazwę, co ty na to, spoko, no to domena zaklepana. Nie, no to pomyślmy, jak można zrobić inaczej. A teraz ja tylko już tak w swoją... z racji tego, że aktualnie nasze produkty są kierowane do branży IT, do programistów, mój zespół nie ma prawie nic wspólnego z branżą IT, więc ja muszę powiedzieć, co będziemy robić, taką wizję właśnie raczej, nie?
To okay, czyli jakby większość wiedzy takiej treściwej zostawiasz dla siebie, dlatego możesz podejmować większość decyzji, tak?
Nie tyle zostawiam, co nie wciągam dziewczyn w coś, co byłoby dla nich nudne, czyli w świat programowania. Na przykład wczoraj w tej dokładnie sali była moja konferencja programistyczna na 300 osób. Dziewczyny tutaj nie przyjeżdżały, bo to byłoby dla nich nudne po prostu. Chociaż pewnie byłoby fajnie zobaczyć, jak to fajnie powychodziło. Ale to byłoby wolna całkowicie wolę. Chcesz to choć? Nie, to nie.
Okay,
ale
jeśli... Czyli de facto nie zatrudniasz informatyków, którzy razem z tobą projektują te produkty, tak?
To są bardziej partnerzy biznesowi, którzy tworzą merytoryczną treść tych produktów.
Maćku, ja się nazywam Żaneta, w ogóle chciałam powiedzieć, że zauroczyła mnie dzisiejsza twoja wypowiedź.
Doprowadziła do łez.
Ja mam takie pytanie odnośnie wynagrodzeń. Czy w twojej organizacji wynagrodzenia są jawne? To znaczy, że pozostała część zespołu wie, ile zarabia, oraz czy masz jakiś regulamin wynagrodzeń, czy to po prostu wszystko żyje swoim życiem?
Regulamin? No każdy zarabia tyle, ile chce. Tak jak mówiłem wcześniej, bo ja nie umiem negocjować. Jawność? Nie. Ja u siebie na blogu sumę wrzucam kosztów zespołu, ale tylko Ania wiedziała, ile każdy zarabia, bo Ania robiła przelewy. A, to właśnie też, taki jest pełne zaufanie, na przykład tam na koncie czasami jest, nie wiem, leży z 1 000 000 złotych, Ania miała dostęp do wszystkiego i Ania mówiła, że to trochę jej niekomfortowo, to też było tak z mojej strony, ale to chodzi o mój komfort, a nie twój. Więc Ania robiła przelewy, więc musiała wiedzieć, ile kto zarabia, ale ogólnie nie. Jakby to powtórzę, któryś teraz ten temat jakby finansów jest całkowicie tak w tle z boku. Każdy powiedział, ile chce, jak mi stać, to pracujemy, jak nie było mnie stać, no to nie. Jak będzie za mało, to oczekuję, że ta osoba przyjdzie, to powie. A czasami jak jakaś dobra sprzedaż, to potrafię dać, nie wiem, powiedzmy 100% premii, czy ten 30% premii, ale nie ma jakichś regulacji, bo to zależy w sumie w dużej mierze od tego, że o, już końcówka miesiąca, to może w sumie dajmy premię. Ale to oczekuję, że nie będzie takich też oczekiwań, tylko oczekuję, że ta kwota z pierwszego maila, że ona jest przemyślana. I tego się trzymamy.
Właśnie, słuchajcie, ja myślę, że Ania na tyle często się pojawiła w tej rozmowie, że jeżeli nie macie nic przeciwko temu, to wielkie brawa dla Ani i trzymamy kciuki.
W imieniu Ani się zarumienię. Ania tego nie zobaczy, bo od jutra ma totalny zakaz komunikacji jakiejkolwiek, tylko wysłać zdjęcie. to dziecko podobno ma, będzie średnie, a ma wyglądać zajebiście, tak? To może...
Tak, to Monika
Zerek. W ramach prezentu jakiś bon u Moniki wykupimy na sesji.
Tak jest. Okej, możecie podnosić ręce, gdybyście chcieli. O, tam jest ręka, proszę bardzo. Już tutaj Przemek podąża w tamtą stronę. Gdyby coś, to my tutaj wprawdzie mamy, chciałem powiedzieć, wiatr w oczy, światło w oczy, ale tam z tyłu widzimy was nadspodziewanie dobrze, więc jeżeli tam macie ochotę podnieść rękę, to też jest spora szansa, że zobaczymy.
Okay. Cześć Maciej.
Cześć.
Najpierw chciałam powiedzieć, że chyba jesteś najlepszym pracodawcą w Polsce, jak ten jednorożec w zoo w Białymstoku zapewne, nie byłam nigdy, więc... Znaczy nie, a to jest jakby taki przewrotny wstęp do tego, co chciałam zapytać, bo jakkolwiek życzę wszystkim na tej sali, żeby mieli taką możliwość takiej rekrutacji, jaką ty masz, że możesz sobie zatrudnić jedną, drugą, trzecią, sprawdzać i troszeczkę nie patrzeć na koszty, jeżeli ten pracownik wygeneruje te koszty, a niekoniecznie wygeneruje te zyski. Jakkolwiek bardzo była wartościowa ta dyskusja, to tak się zastanawiam, czy możemy wyciągnąć jakieś takie bardziej zuniwersalizowane rady dla tych przedsiębiorców, co bardziej mała niż wielka firma.
Czyli podsumowując, że to nie była wartościowa dyskusja i teraz przejdźmy do tej wartościowej części.
Bardziej, znaczy, co mógłbyś takim osobom, które na przykład są cały czas jeszcze jednoosobową działalnością, bo to jest trudne i to chyba każdy z nas wie, kto kiedyś prowadził jednoosobową działalność, że to przeskoczenie, że to jest ten najtrudniejszy moment najczęściej.
To jest bardzo trudny moment i musisz go wykonać, to będzie kosztowało i czas, i nerwy, i pieniądze. I tutaj jakby oszukiwanie się, że będzie inaczej, to jest właśnie jakby zakładanie zbyt różowych okularów. Jeśli mówisz o kosztach, to ja zacząłem zatrudniać ludzi jak sam, jakby nie miałem pieniędzy. Teraz mam, ale to jest efekt tego, że wiedziałem, że to jest to, co ja chcę robić. Alternatywą było pójście na etat. No i czułanie tych pieniędzy, że o, to ja nikomu nie dam, nie? To bardziej było w taki sposób, że jestem na minusie, ale ja wiem, że to się opłaci. No i w długoterminowo tak było. Właśnie tak jak mówię, od 3 lat publikuję co miesiąc na blogu co do grosza, na co wydawałem pieniądze i teraz faktycznie to już trochę jest takie w sumie, nie wiem, czy to w ogóle ma sens, żeby to robić dalej, ale te pierwsze lata, dwa, to można zobaczyć, ile czasu byłem na minusie, jak ja inwestowałem w to, nie mając tej kasy. 5 tysięcy, 10 tysięcy miesięcznie na minusie, bo wiedziałem, że to, znaczy, że ja sobie nie wyobrażam po prostu życia, po prostu, że wrócę do pracy jako programista. I to nie bardzo miałem wybór. No a co zrobię? Więc na pewno nie zachęcam do brania kredytu, ale jeśli nie masz na to, żeby kogoś zatrudnić, ale to nie musi być nawet pełny etat. Ostatnio ktoś mnie pytał, ale to jak zatrudnić pierwszą osobę, jak nie stać mnie tam na pensję 3 tysiące komuś, czy 7 tysięcy, czy ile tam się chce płacić. No to nie zatrudnij kogoś na pełen etat, zatrudnij sobie kogoś na 2, 3, 5 godzin tygodniowo. Jeśli nie stać cię z kolei na, żeby zapłacić komuś 500, czy 700, czy 1000, myślę, to jest mniej niż kurde ZUS, który płacisz, no to coś robisz źle. I pomyśl, skąd te pieniądze można wziąć. Wypuść jakiegoś e-buczka, zrób płatny webinarek, cokolwiek, nie? Mały, taniutki, tylko żeby opłacić tę jedną osobę. I to nie będzie łatwe, ale gdyby to było łatwe, to by każdy to robił, nikt nie miałby pytań. Więc to musi być trudne i to ma kosztować. I to dokładnie tak będzie.
Cześć, Radek. Mam takie pytanie, bo w podcaście u Marka chyba Piotr Nabielec trochę wspomniał o początkach twoich, jak do tego dochodziłeś. A ja bym chciał tylko zapytać o taki aspekt rozwoju osobistego. Co się w twoim życiu podziało, żeby dojrzeć na tyle, że można inaczej prowadzić firmę niż model korporacyjny? Dziękuję.
Kurde. Znaczy, nigdy nie prowadziłem w modelu korporacyjnym. Słuchałem ten z Piotrem odcinek i tam coś było, i tam było o tym, że ja miałem bardzo trudne czasy. Tylko to nie był początek mojej działalności, to było 1,5 roku temu. I co się wydarzyło? Zaakceptowałem, że jest jak jest i że będzie dobrze. I to tak całkowicie w skrócie. Pomaga mi w tym wszystkim terapia u psychologa, o czym dzisiaj już się pojawiało, tego nie wyciągałem tutaj, ale skoro pytasz, to mówię. I po prostu takie bardziej luźne podejście do całego życia. Uwolnienie się z tego piętna, że trzeba osiągnąć sukces, co nie wiadomo, czym on jest, że trzeba się właśnie rozwijać, pytasz o rozwój osobisty, nie znoszę tego określenia i moim zdaniem w dużej mierze jesteśmy wtłaczani tylko w taką wizję, że trzeba być ciągle coraz bardziej rozwiniętym. Ja się z tego wypisuję, ja mogę, już jestem wystarczająco rozwinięty całkowicie i nie muszę wcale więcej. Bo jeśli bym chciał cały czas więcej, to bym nie czuł się usatysfakcjonowany tym, co mam teraz. To podobno też jest bardzo złe, że jestem zadowolony z tego, jak jest i nie chcę ciągle więcej, ale tak od kiedy tak żyję, to mi jest o wiele właśnie lżej, że jest dobrze, a będzie tak samo dobrze.
Cześć. Świetna prelekcja. Mam do ciebie pytanie. Ostatnio pokochałem asany. Asany. W sensie nie tą taką jogową asanę, tylko tą samą, której ty używasz. I chciałbym się zapytać, czy widzisz taką opcję, żeby zarządzać firmą, wyjeżdżając z kraju, będąc na wakacjach w Hiszpanii, całą firmą zarządzać za pomocą asany, bez spotkań ze swoimi pracownikami?
Jak najbardziej, choć tak jak mówię, moim zdaniem dzwonki, nie wiem, czy spotkanie wirtualne także traktujesz jako spotkania, tylko i wyłącznie asana na pewno jest to do zrobienia, ale w tym modelu, który ja chcę rozwijać, to by się nie sprawdziło, bo ten kontakt face to face, nawet jak tylko przez internet, jednak jest bardzo potrzebny. Bo dzięki temu można zdiagnozować, że coś się dzieje nie tak, albo wtedy osoba, no nikt ci nie zrobi taska w asanie, ty, ale nie lubię, że coś tam robisz teraz. I to wrzuci mi na tablicę to do jakąś, czy coś, dostanę maila tej osobie, to się nie podoba, nie będę wiedział czemu. Mi się wydaje, że taka rozmowa nie na żywo, w czasie rzeczywistym jest potrzebna bardzo. Więc asana jak najbardziej, ale takie dzwonki, status kole regularne są według mnie bardzo potrzebne, choć też bym wolał, żeby nie były, ale są.
Dobrze, tak widzę, że mamy chyba jeszcze jedno pytanie, zmieścimy. Jest ręka w górze, prosimy. Kto pierwszy? Przemek pierwszy, dobrze.
Cześć Maciej.
Cześć Krzysztof.
Ja mam do ciebie pytanie, bo w sumie pewnie dużo osób ma taki problem jak ja z delegowaniem, to tak bardziej zanim w ogóle jakiś biznes budujemy. Czy miałeś problem, żeby jakieś pewne aspekty swojej pracy przekazać komuś ze względu na to, że wiesz, tylko ja zrobię to dobrze. Czy zetknąłeś się z tym i jak z tego wyszedłeś?
Dotknąłem się jak najbardziej i nie wyszedłem z tego, bo oczywiście, że ja to zrobię wszystko najlepiej, tylko nie ma tyle czasu, żebym zdążył jednocześnie, na pewno nie chcę nikomu oddelegować kąpieli i spacerów po lesie, nie? Wszystko inne akceptuję, że ktoś zrobi po swojemu i tak jak mówiłem, to jest okej. To nie musi być 100% tak, jakbym zrobił ja, bo wtedy bym pewnie zatrudnił programistę, żeby mi napisał jakiś skrypt, który to będzie po prostu robił, ale wystarczająco te nasze wizje są zbliżone, że to jest ten rozjazd jest akceptowalny. I często te decyzje podejmowane nawet bez mojego jakby wsadu takiego konkretnego, one są lepsze niż te, które bym podjął ja.
Okej, okay, dzięki.
No to dziękujemy. Bardzo nam miło. Maciej Anisarowicz.
Dzięki.
To był Maciej Anisarowicz. Ta rozmowa bardzo zapadła w pamięć wielu uczestnikom konferencji małej i wielkiej firmy. Mnie do dziś pobrzmiewają w uszach najważniejsze wnioski. Po pierwsze, zacznij od spisania zadań i obowiązków, którymi zajmujesz się sam, a które chciałbyś komuś oddelegować. Dzięki temu będziesz w stanie dokładnie określić, czego oczekujesz od nowej osoby, która dołącza do twojego zespołu. Po drugie, zadbaj o procedury. Każda nowa osoba w firmie musi się pewnych rzeczy nauczyć, daj jej na to czas, ale też postaraj się dokładnie wyjaśnić, na czym polega dana praca. No i oczywiście licz się z tym, że dany pracownik będzie popełniał błędy. Ważne, żeby umiał wyciągać z nich wnioski. Po trzecie, traktuj ludzi fair. Jesteście zespołem, dążycie do wspólnego celu. Jeżeli coś się w tej drużynie popsuje, ucierpicie wszyscy. Maciej i jego współpracownicy działają zdalnie. Jeżeli u ciebie jest podobnie, zachęcam do zapoznania się ze ściągą spotkaniową dla zespołów zdalnych. Możesz ją pobrać, zapisując się do newslettera małej wielkiej firmy. Zapraszam też do posłuchania mojej rozmowy z Franciszkiem Georgiewem, który opowiedział, jak rozwinął swój biznes od pracy jako freelancer do stworzenia agencji Social Tigers. Ten odcinek podcastu znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/289. Na teraz to wszystko. Dziękuję, na razie.